Bardzo proszę już o zajęcie miejsc. Otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sesji panów burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Witam serdecznie pana prezesa PUK-u, pana Zbigniewa Stypę, który ma być na sesji, był przez chwileczkę, więc jest, tak? Witamy serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum na 21 radnych. Obecnych jest 19 radnych. Do Rady Miejskiej wpłynął dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na rok 2016. To jest druk numer 17/23. Projekt omówiły wszystkie komisje Rady. W związku z tym chciałabym zaproponować Radzie zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad po punkcie 15 dotyczącym wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie po druku numer 12/23. Proponuję również przesunięcie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017, to jest druk numer 15/23, zaraz po punkcie 8 sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie na 2015 rok, druk numer 5/23. Ta propozycja jest związana z tym, że właśnie gościmy na sesji pana prezesa PUK-u, ale również w którymś momencie ja również będę musiała opuścić sesję w związku z tym, że jadę na zaproszenie na uroczystości związane ze świętem szkoły w Farsnicy. Dlatego ogromna prośba do państwa radnych, abyście wyrazili zgodę na takie zmiany. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie zaproponowanych zmian? Nie widzę, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 radnych głosowało za zaproponowanymi zmianami, jedna osoba wstrzymała się w głosowaniu. Kolejny punkt w sprawach organizacyjnych to jest przyjęcie protokołów z 21 i 22 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokoły z sesji były wyłożone do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołów z 21 i 22 sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołów? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za przyjęciem przedłożonych protokołów. Kolejny punkt w porządku obrad to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących komisji, czy zgłaszają jakieś wnioski. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt trzeci to jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Szanowni państwo, ja mam takie sprawy, o które pytają mnie mieszkańcy. Chciałbym te pytania przekazać na forum i uzyskać oczywiście na nie odpowiedzi. A więc po pierwsze chciałbym się dowiedzieć, jaki jest koszt doprowadzenia drogi do nowej siedziby spółki Hegru. Po drugie, Jäger. Po drugie, jaki jest koszt wykonania przyłącza do spółki Fligla? Przy okazji, no to myślę, że na to pytanie może mi odpowiedzieć dziś obecny prezes spółki PUK. Dodatkowo mam jeszcze pytanie o to, jaki jest stan rachunku bankowego tejże spółki na dzień dzisiejszy. Poza tym chciałbym też przypomnieć o interpelacji z poprzedniej sesji, na którą nie dostałem odpowiedzi, a która dotyczy skrzyżowania ulicy Krasińskiego z 11 listopada, a dokładnie tam zainstalowanej sygnalizacji akustycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja interpelację wysłałem drogą pisemną do pana burmistrza, natomiast uznałem, że ze względu na wagę sprawy, która dotyczy mieszkańców całej gminy, powinienem poinformować również państwa. Otóż otrzymaliśmy informacje z Państwowej Komunikacji Samochodowej od pracowników o karygodnych praktykach, jakie mają miejsce w tej firmie. Dowiedzieliśmy się od kierowców, że samochody, te autobusy, które są o wyższym standardzie, lepszej jakości, zostały zabrane z linii numer 1, przesunięte na linię w Szczecinie i w okolicach, a już dramatem zupełnie nie do zaakceptowania była sytuacja z soboty, kiedy osoba zawiadująca kierowcami wydała polecenie kierowcy, żeby w sobotę około godzinie 13 z minutami nie wyjeżdżał na linię numer 1, tylko jechał zrealizować inne połączenie. Kierowca postawił na swoim, wyjechał na linię, co umożliwiło mieszkańcom naszej gminy bezpieczne dotarcie. Także skierowaliśmy pismo w imieniu sołtysów tych miejscowości do pana burmistrza. Wymieniliśmy również inne uwagi, zastrzeżenia co do funkcjonowania tego środka komunikacji. Także liczymy, że przyniesie to on właściwy skutek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Łatki, proszę.
Na początek to podziękować chciałem za szybkie usunięcie konaru drzewa na ulicy Krasińskiego. To było zrobione w super ekspresowym tempie i przyzwoicie wyremontowano chodnik, ale z drugiej strony podawałem drugi taki sam korzeń, który jest koło Nowej Biedronki, koło dokładnie check parkingu pana Czekana i to już trwa ponad pół roku. Sądzę, że tam jest na tyle niebezpieczny to przejście, bo tym bardziej, że to jest skośne, że może dojść do bardzo groźnego wypadku. Także tu prosiłbym o zajęcie się tą sprawą. Mam jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj będziemy rozpatrywać ceny wody i ścieków. Chciałbym uzyskać interpretację prawną. Jak wygląda pod względem formalnym, prawnym, że Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące jeden rok. Czy należy z tego rozumieć, jeżeli gmina negatywnie zaopiniuje, czy taryfy nie wchodzą do po prostu prawnie do użytku, to w tym układzie po co w ogóle zajmujemy się, jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, dlaczego w ogóle jako radni dostajemy takie coś do zaopiniowania? I co to znaczy stwierdzenie? Rada gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy. Skoro ich nie zatwierdza, znaczy, że nie wejdą w życie. Proszę uprzejmie o fachową odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję pani przewodnicząca. Mam interpelację, dotyczy ona nieczynnej pompy w rejonie ulicy 1 Maja. Mieszkańcy okolicznych wspólnot stworzyli ładne przydomowe ogródki, dokonali nasadzeń, kwiatów, krzewów, dbają o to, odchwaszczają, nawożą, ponoszą w związku z tym koszty. No wiadomo, że rośliny potrzebują także być podlewane, a niestety brak wody w pompie utrudnia tę czynność, a środki, jakimi dysponują ci mieszkańcy, są tak niewielkie, że po prostu trudno im ponosić dodatkowe koszty z tytułu właśnie opłat za dodatkową wodę. W związku z tym bardzo proszę o naprawę tej pompy, aby po prostu była możliwość skorzystania z niej. Swego czasu interpelowałam w sprawie poprawy jakości nawierzchni dróg w rejonie ulicy Słowiańskiej i ona jest poprawiona, dziękuję. W rejonie Garbarskiej częściowo też jest poprawiona. Pozostał tam jeszcze do naprawy taki newralgiczny odcinek od bloku przy ulicy Garbarskiej do skrętu przy garażach. Ta droga prowadzi do spółdzielni rybackiej i tam jest w okresie pory deszczowej Armagedon. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą, bo faktycznie jest to uciążliwe dla kierowców. I jeszcze coś. Swego czasu interpelowałam też w sprawie oznakowania miejsc parkingowych w rejonie ulicy 1 Maja i otrzymałam odpowiedź początkowo, że nie będzie to oznakowane, potem, że jednak taka decyzja zostanie podjęta, więc w związku z tym mam pytanie, kiedy taka ta usługa zostanie wykonana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wiesińska, proszę.
Dziękuję. W 2015 roku mieszkańcy Chwarstnicy z Funduszu Sołeckiego wykonali projekt ulicy Krótkiej. I teraz są bardzo zainteresowani wiadomością, co będzie z tą ulicą dalej. Czy jakieś prace? To znaczy, czy w budżecie? Nie, szczerze mówiąc, nie sprawdziłam. Dobrze, sprawdzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zdzisław Kmieciak, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Wczoraj późnym popołudniem mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek zgłosili problem braku dojazdu do swoich pól znajdujących się za terenami budowy firmy Jagier. Powstająca inwestycja odgrodziła teren wraz z dotychczasową drogą gruntową, którą rolnicy dojeżdżali do swoich uprawnych pól. Rolnicy apelują, aby umożliwić im dotychczasowy przejazd obecną drogą gminną do ich pól, prosząc o rozwiązanie tego problemu. Panie burmistrzu, bo ja tam wczoraj późnym popołudniem byłem, faktycznie droga się kończy na firmie. Droga tam była za firmą, budowy firmy i jest droga, natomiast tylko dojazd do firmy ogrodzone jest i koniec. To jest sprawa naprawdę bardzo pilna, bo oni nie mogą do swoich pól dojechać. Tam jest możliwość udrożnienia tej drogi. No tam trzeba byłoby fizycznie podjechać i to rozwiązać, bo naprawdę rolnicy dojeżdżają tylko do ogrodzenia, a do swoich pól własnych nie mogą dojechać, które są obsiane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz, proszę.
Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, interpelacja powraca. Dojście do nabrzeża w stronę Bosmanówki, idąc chodnikiem, przechodząc przez ulicę Energetyków, jest chodnik. Chodnik kończy się wysokim krawężnikiem i zaraz duża dziura przy studzience telekomunikacyjnej. Od lat dziki ten parking. Jest to niebezpieczne, kamienie porozrzucane są. No to nie są duże koszty. My w zeszłym roku jesienią interweniowaliśmy w referacie inwestycji i rzucona tam została jedna jakaś tam naczepa czy furmanka piachu, ale piach to nic, to trzeba coś twardszego, to nie są wielkie koszty, ale zrobić z tym porządek. Raz susza, to jest tuman kurzu, bo dziko parkują samochody. Trochę popada, to z chodnika prosto się po kolana wchodzi w dziurę, po prostu idąc w kierunku nabrzeża. Albo zamknąć ten teren, no, albo zrobić porządek. Tam są nieduże koszty, ale trzeba chęci. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kilka spraw. Pierwsza interpelacja dotyczy poprawy bezpieczeństwa publicznego. Proszę nie mylić z polityką. Stanowczo apeluję o ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego, Reymonta oraz w trybie pilnym uzupełnienie brakujących 30 sztuk płytek kornikowych w ciągu pierwszym przy ulicy Okrężnej. Druga sprawa również w zakresie bezpieczeństwa społecznego. Panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców proszę o przystąpienie do wykonania, wymalowania, odnowienia znaków poziomych, w tym przejść dla pieszych oraz oznakowanie poziome ścieżki rowerowej przy ulicy Jana Pawła II. Kolejna sprawa, panie burmistrzu, to utrzymanie porządku, wykażanie traw, głównie pobocza, sprzątanie skoszonej trawy oraz usunięcie skrzyń z piachem. Utrzymanie porządku na ulicach Rejmonta, Okrężnej, Wyspiańskiego, Sienkiewicza czy Żeromskiego nie jest w należytym stanie. Proszę przekazać służbom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku o pilną interwencję na wymienionych ulicach. Panie burmistrzu, ciąg pieszy usytuowany przy ulicy Sienkiewicza jest w bardzo złym stanie. W imieniu mieszkańców proszę o interwencję w tej sprawie i zgodnie z porozumieniem między gminą a PUK dokonanie remontu ciągów pieszych przy ulicy Sienkiewicza. I jeszcze jedna sprawa dotyczy utwardzenia około 150 metrów bieżących odcinka ulicy Fredry. Odcinek ten nie był utwardzany od 3 lat i w obecnej chwili wymaga naprawy. Proszę w imieniu mieszkańców ulicy Fredry o pilną interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Tomasz Niemieciński, proszę.
Dziękuję bardzo. A ja korzystając tutaj z obecności pana prezesa PUK-u, nowego prezesa PUK-u, oczywiście gratuluję wyboru na to stanowisko. Chciałbym złożyć interpelację dotyczącą śmietników w miejscowości Garno przy boisku sportowym. Ja od kilku miesięcy próbuję, tak? Problem polega na tym, że te śmietniki są przepełniane, są ciągle pełne. Kilkakrotnie interweniowałem w tej sprawie, dzwoniłem do pracowników PUK-u. Zawsze jestem zapewniany o tym, że śmietniki zostaną wywiezione. No niestety nie są wywiezione, w związku z powyższym no jestem zmuszony złożyć tą interpelację. Panie prezesie, bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. To jest teren przy boisku i plac zabaw przy ulicy Niepodległości w Gardnie. Ja mówię, kilkakrotnie dzwoniłem do osób. Zawsze jestem zapewniany, że te śmietniki zostaną wywiezione. Niestety no i chciałem robić zdjęć, są przepełnione. Tak jest problem. Zresztą już nie musiał dzwonić. Niech, no to wiadomo, że jeżeli raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie przyjeżdżają pracownicy PUK-u, to żeby te śmietniki opróżniali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuka, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, kilka spraw. Pierwsza sprawa. Interpeluję w sprawie mieszkanki Gardna, z którą pan już też kiedyś rozmawiał, która musiała zdemontować swój garaż. No i czeka, kiedy ten garaż będzie mogła postawić. Jak pamiętamy, to były problemy z planem zagospodarowania. Pan przewodniczący Tomasz Namieciński razem z sołtysem Fellerem podjęli stosowne kroki. Natomiast mija już dużo czasu i chciałem się dowiedzieć, co w tej sprawie słychać, ponieważ pani płaci za teren, taką radę dostała, natomiast garażu nie może dalej postawić. Panie burmistrzu, zwrócili się do mnie młodzi ludzie, którzy proszą o to, żeby na skateparku w Gryfinie zorganizować także możliwość normalnej gry w piłkę koszykową. Tam jest problem bodajże z koszami, więc proszę o załatwienie tej sprawy. Panie burmistrzu, zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Flisaczej z pytaniem, czy jest możliwość, żeby na ulicy Flisaczej powstał taki plac zabaw dla dzieci, ale taki z prawdziwego zdarzenia, bo w tej chwili dzieci w tym miejscu nie za bardzo mają jak bezpiecznie spędzać czas. Panie burmistrzu, zwracają się do mnie mieszkańcy, komunikując problem z przyjęciami do żłobka. Ja oczywiście staram się uspokajać, mówiąc, że no czekamy na żłobek. Natomiast wśród tych przypadków są takie przypadki, jak na przykład matka samotnie wychowująca dziecko, która okazuje się, że złożyła podanie do żłobka, przecież żłobki funkcjonują i na dzień dzisiejszy nie ma takiego przyjęcia. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja z przyjęciami do żłobka na ten moment, no jak się zmieni w momencie otwarcia nowej placówki. Panie burmistrzu, w tym tygodniu dotarłem do artykułu w Kurierze Szczecińskim dotyczący mieszkańców naszej gminy, państwa Węgrzyków, mieszkających na ulicy Łużyckiej. Nie wiem, czy pan czytał, chodzi o to, że budynek komunalny, w którym mają mieszkanie, jest w złym stanie zbyt złym stanie technicznym do tego, żeby im sprzedać, ale w za dobrym stanie technicznym, żeby go remontować. Tak w telegraficznym skrócie. Chciałem się dowiedzieć, panie burmistrzu, co stoi na przeszkodzie, żeby tym państwu to mieszkanie zostało sprzedane. Panie burmistrzu, interpelowałem już w sprawie przejścia schodów przy zespole szkół w Gryfinie. Sytuacja się nie zmienia mimo upływu czasu. Wyrwy w chodnikach są bardzo duże. Właściwie codziennie dochodzi tam do jakichś incydentów. Kilka razy widziałem, jak babcie, rodzice przewracali się i także dzieci na tych schodach. Prosiłbym o podjęcie bardzo pilnych działań, ponieważ to miejsce już nie nadaje się do przechodzenia. Równocześnie prosiłbym o zwrócenie uwagi na to, że w momentach przywożenia dzieci do szkoły tam się robi mały problem komunikacyjny na ulicy Jana Pawła II. Prosiłbym też o jakieś rozwiązania. Tak? Rodzice nie mają gdzie zaparkować samochodów, zawożąc i odbierając dzieci. Panie burmistrzu, ulica Iwaszkiewicza od wjazdu, od ulicy Wojska Polskiego jest to właściwie jeden wielki ser szwajcarski. Prosiłbym o pilne podjęcie działań w celu doraźnego naprawienia nawierzchni umożliwiającej normalny przejazd. Dotarłem do ogłoszenia burmistrza miasta i gminy w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą przygotowanie zawodniczki Gryfińskiego Klubu Sportowego DELF do Mistrzostw Europy Młodzików w triatlonie. Została przyznana kwota 10 tysięcy złotych. Dotarłem też do wniosku i mam lekki problem. Nie została jeszcze, tak? Ogłoszenie burmistrza miasta i gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego. No dobrze, w każdym razie, panie burmistrzu, jestem zdziwiony tym, że we wniosku mówi się o zawodniczce, ale nie wymienia się jej nazwiska. 10 tysięcy złotych jest wymienione, ale nie jest wymienione, na co ma być to przyznane, czyli jak mają być wykorzystane te środki. Rozumiem, że to już jest cała forma, tak? W jaki sposób miałoby być te pieniądze spożytkowane, w jaki sposób te pieniądze, ponieważ to są pieniądze publiczne, panie burmistrzu, na słowo honoru, to możemy sobie my pożyczać pieniądze. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie, panie burmistrzu, prosiłbym o odpowiedź. Panie burmistrzu, przedstawiciele ulicy Pomorskiej zwrócili się do mnie z dwoma sprawami. Pierwsza sprawa, nie do końca zagospodarowany po remoncie czy po budowie teren okalający. Miał być ten teren zagospodarowany. Do dnia dzisiejszego no nie wygląda to najlepiej. Teren wygląda jak pejzaż księżycowy. To jedna sprawa. A druga sprawa, panie burmistrzu, 11 stycznia zwrócili się do pana z pismem o wykonanie progów zwalniających. Dostali odpowiedź, że oczywiście te progi podpisaną przez pana burmistrza Tomasza Millera dotyczącą montażu urządzeń uspokojenia ruchu z 18 lutego 2016 roku. W nawiązaniu do państwa podania z dnia 11 stycznia w sprawie montażu urządzeń uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających celem ograniczenia prędkości samochodom osobowym uprzejmie informuję, że gmina Gryfino przychyla się do państwa wniosku i zobowiązuje się do zamontowania wyżej wymienionych progów do końca kwietnia. Panie burmistrzu, mamy koniec maja, a tutaj ani widu, ani słychu. Dodatkowo po kontaktach z urzędem okazało się, że zgoda jest na jedno, a jeżeli chodzi o realizację czy chęć realizacji przez urząd, okazuje się, że całkiem o innych rzeczach jest mówione. Prosiłbym o szybkie wyjaśnienie sprawy. No i zamontowania tych progów zwalniających, ponieważ no, kwiecień już się jednak dawno skończył. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo. Co prawda to nie jest interpelacja, tylko króciutko tutaj do kolegi Rafała Gugi. Jestem w temacie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gardna. Nie będę mówił teraz na sesji, w przerwie opowiem, jak to jest. Wiedza nie jest jakąś tam wiedzą tajemną. Pan wystarczy się zwrócić do pana naczelnika Boguckiego i on wie, ale ja wszystko opowiem, tak? Odnośnie tej interpelacji. Jeżeli pan burmistrz pozwoli, to ja odpowiem na tą interpelację do pana burmistrza, tak? Dziękuję bardzo. Właśnie o tym mówię, panie burmistrzu. Także ja przedstawię temat. Szkoda, że ludzie z Garda nie pytają się mnie, bo by byli na bieżąco. Tak, ja jestem na bieżąco. Dziękuję bardzo. I przepraszam, że w takiej formie zabrałem głos.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tylko przypomnieć o formule. To jest punkt, w którym składamy interpelacje, zadajemy pytania. Odpowiedzi są w punkcie 22. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Łatki.
Chciałbym powrócić do tematu zatwierdzania taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nie było na sali pana mecenasa Jutka, czy nie wiem, czy zna temat i prosiłbym o odpowiedź przed punktem, który będziemy rozpatrywać odnośnie ceny wody. Powtórzę, proszę o interpretację prawną na temat: Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Czyli jeżeli Rada Gminy nie zatwierdzi uchwały, czy taryfa wchodzi w życie, czy w tym układzie należy traktować, że nie? I prosiłbym o odpowiedź przed punktem, o którym będziemy rozmawiać, o taryfach wody.
Jeżeli można, to od razu odpowiem.
Proszę bardzo.
Przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę przewidują określoną procedurę zatwierdzania taryf, polegającą na tym, że przedsiębiorstwo wodociągowe, które zaopatruje zbiorowo wodę, przygotowuje taryfy, ich propozycje. Z kolei organ wykonawczy gminy, w tym przypadku burmistrz, analizuje, czy taryfa jest zgodna z prawem, czy można jej zarzucić naruszenie przepisów. Jeżeli naruszenia przepisów nie ma, to przekazuje sprawę do zatwierdzenia przez Radę. Jeżeli Rada zatwierdzi, to oczywiście sprawa, przepisy, taryfa od razu wchodzi w życie zgodnie z projektem. Jeżeli nie zatwierdzi w ten sposób, że na przykład większość radnych głosuje przeciwko zatwierdzeniu taryfy, to zgodnie z ustawą taryfa również wchodzi w życie. Jedyny przypadek, kiedy to nie ma miejsca, to wówczas, gdy Rada podejmie uchwałę o niewyrażeniu zgody na zatwierdzenie taryfy, wskazując w uzasadnieniu, jakie przepisy prawa ta taryfa narusza. Także, żeby taryfa nie weszła w życie, trzeba by pochylić się nad nią i wskazać naruszenie prawa w tej propozycji taryfowej.
Taryfa i tak wchodzi w życie, tak?
Tak, tak.
To nie rozumiem.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
Zatwierdza w drodze uchwały, a jak nie zatwierdza, to co?
Proszę bardzo, kolejny radny, pan Łukasz Kamiński.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado, zwracam się z prośbą od mieszkańców ulicy Rybackiej o uzupełnienie ubytków w drodze gminnej, ponieważ wieloletnie zaniedbania drogowe doprowadziły do sytuacji, w której, mówiąc kolokwialnie, na wyżej wymienionej drodze można obecnie zgubić zawieszenie. Proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Ja dziękuję, pani przewodnicząca. Też to nie będzie interpelacja, ale w sprawie interpelacji ja zgłaszałem się, panie Tomaszu, do pana w tej sprawie na poprzedniej sesji nadzwyczajnej. Obiecał pan, że się pan sprawą zajmie. Do dzisiaj nie dostałem żadnego sygnału, dlatego zgłosiłem tę sprawę dla pana burmistrza. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Jedno krótkie zapytanie. Na stronach internetowych mam informacje o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo. Tam pojawiają się dodatkowe zapytania. Nie ma rozstrzygnięcia. Dosyć długo trwa to postępowanie. Ja bym prosił ustnie o odpowiedź, na jakim etapie jest to postępowanie. To dosyć istotna sprawa, a mieszkańcy o to też dopytują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani panie burmistrzu. Ja również mam interpelację, które zgłaszają, to są pytania tak naprawdę, mieszkańcy ulicy Łużyckiej, osoby dojeżdżające do pracy, przedsiębiorcy. Mając wiedzę, że remont i przebudowa drogi krajowej na odcinku ulicy Łużyckiej jest inwestycją wspólną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PGE i gminy Gryfino, mieszkańcy pytają o organizację ruchu. Wszyscy bardzo oczekiwaliśmy tej inwestycji. Cieszymy się, że się rozpoczęła, natomiast rodzi wiele trudnych sytuacji dla mieszkańców. I tak, do kiedy planowany jest remont drogi i jaki jest jego czasowo-rzeczowy harmonogram na poszczególnych odcinkach? Czy można o tym informować na bieżąco opinię publiczną? Drugie pytanie. Czy możliwe jest spowolnienie ruchu zamiast zatrzymywania ruchu, przez co tworzą się gigantyczne korki? Przepraszam. Czy istnieje możliwość odcinkowego wykonania tak zwanych mijanek, przejazdów ulgi po tej stronie drogi, po której dokonano wycinki drzew? Czy istnieje możliwość opisania, oznakowania i uruchomienia jako dróg objazdowo-przejazdowych ulicy Mieszka I, Łokietka Słonecznej i drogi przez obiekty sportowe, następnie przez ulicę Wodnika, bo decentralizacja ruchu ułatwiłaby częściowo rozładowanie korków. Takie rozwiązania spontanicznie już są stosowane, bo zdesperowani kierowcy szukają różnych rozwiązań. Między innymi jeżdżą również przez Bartkowo. I kolejna sprawa to jest, ponieważ na terenie miasta remonty dróg obejmują prawie wszystkie ulice w centrum w najbliższym czasie, czy władza liczy się z tym, że utrudnienia mogą spowodować sytuację, w których podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenach przylegających do remontowanych dróg mogą być zagrożeni na przykład spadkiem obrotów z powodu braku możliwości zjazdu, dojazdu i zatrzymywania się potencjalnych klientów? Czy rozważany jest wariant częściowego, czasowego zwolnienia z podatków lokalnych i czynszów dzierżawnych niektórych przedsiębiorców, którzy zwrócą się z takim indywidualnym, umotywowanym wnioskiem do organów gminy? Panie burmistrzu, to są pytania, które skierowali do mnie mieszkańcy. Bardzo proszę o odpowiedź.
Thank you.
Dziękuję bardzo. W tym momencie zakończyliśmy punkt zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Bardzo proszę już o zachowanie spokoju. Kolejny punkt w porządku obrad to jest punkt 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015. To jest druk numer 1/23. Komisje przyjęły informację do wiadomości. Komisja Planowania Przestrzennego wnioskowała o szczegółowe zestawienie odnośnie otwartego konkursu ofert. Na sesji otrzymała odpowiedź na swój wniosek. Czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 5 to jest sprawozdanie z działalności zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Druk numer 2/23. Komisje przyjęły informację do wiadomości. Czy radni zgłaszają... Aha, pan burmistrz, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, pan burmistrz stosownym zarządzeniem powołał zespół, który przedstawił dokument Wysokiej Radzie. Natomiast ja w poniedziałek spotkałem się z przewodniczącą zespołu i jego członkami. I na swoją prośbę, ale także popieraną wnioskiem samego zespołu, bardzo prosimy o to, żeby ten porządek obrad wraz z przedstawieniem sprawozdania z prac zespołu przełożyć na miesiąc czerwiec. Była to prośba pani przewodniczącej. Państwo macie przed sobą dokumenty, natomiast zespołowi też zależy na przedstawieniu szczegółowego sprawozdania. W związku z tym prosimy o przełożenie dyskusji i rozmowy na ten temat na kolejną sesję, na sesję czerwcową.
Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że wycofuje pan burmistrz dzisiaj z porządku ten punkt.
Co do zasady, jeśli pani przewodnicząca będzie tak miła, to tak.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, punkt numer 6. Panie mecenasie, czy musimy głosować zmianę porządku, jeśli jest prośba burmistrza o wycofanie dzisiaj? Czy nie ma? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. To jest sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Gryfinie w 2015 roku, druk numer 3/23. Komisje przyjęły informację do wiadomości. Ponadto radni otrzymali w ramach uzupełnienia sprawozdanie finansowe MOS-u za 2015 rok. Czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji? Proszę bardzo. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, no jako uczestnik i obserwator wielu imprez organizowanych przez MOS chciałbym ich docenić i można powiedzieć, oceniam ich bardzo wysoko za działalność zarówno w sporcie masowym, jak i w sporcie szkolnym. Liczby uczestników, zawodników świadczą tutaj w naszym sprawozdaniu. Chciałbym to podkreślić, wyniki współzawodnictwa w województwie, na tych szkołach, szkoła podstawowa, czwarte miejsce, gimnazja, drugie miejsce, ponadgimnazjalne, ósme miejsce, a w sumie czwarte miejsce. Czyli chciałbym podkreślić aktywną i profesjonalną działalność tego podmiotu, jakim jest MOS. W imprezach masowych mieliśmy teraz piękną promocję festiwalu biegowego. Jest filmik nagrany promujący nasze nabrzeże. Także tu chciałbym docenić tą organizację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę, w związku z tym... Aha, jeszcze przed przejściem chciałabym przywitać na sesji pana Marka Brzezińskiego, radnego powiatu. Witamy. Kolejny punkt to jest punkt 8. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w 2015 roku, druk numer 5/23. Przepraszam najmocniej. Tak, już wracamy. Punkt porządku 7 to jest informacja z realizacji zadań i zaplanowanych przedsięwzięć Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w roku 2015, druk numer 4/23. Komisje przyjęły informację do wiadomości. Czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 8 to jest sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w 2015 roku, druk numer 5/23. Komisje przyjęły informacje do wiadomości. Czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji? Nie widzę. Kolejny punkt, punkt numer 9. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017, druk numer 15/23. Odczytam stanowiska komisji. Komisja rewizyjna... Wszystkie komisje zaopiniowały druk negatywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Bogdan Warta.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Jak państwo pamiętacie, kiedy była dyskusja na temat podatków, zabierałem w tym momencie głos, zabierał też głos radny Kawka. Wczoraj też omawialiśmy tę sprawę na połączonej komisji. I zgłaszaliśmy przede wszystkim taką sprawę, że te podatki, które rosną bardzo dużo, bo rosły podatki rzędu tam powiedzmy 20%, rośnie też bardzo dużo podatek od budowli. I to wszystko przełoży się oczywiście na wzrost cen nie tylko wody, ale przeniesie się na wzrost cen także w sferze przemysłowej, naszej, sklepowej, takiej czy innej. Natomiast dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że woda ma podrożeć 12%, jest to wynikiem właśnie podatku od budowli. Kiedy na ten temat mówiliśmy, a pan burmistrz Nikityński przedstawiał swoją prezentację, mówiąc o tym, że ten podatek od nieruchomości niewiele podniesie opłaty dla ludzi w blokach, dla mieszkańców gmin, co też wiejskich, co też nie jest prawdą, bo ten podatek dosyć dużo wzrósł. Natomiast ten podatek od budowli powoduje teraz to, że mamy wzrost o 12% opłaty za wodę. Gmina, proszę państwa, funduje naszym mieszkańcom następny wzrost opłat. Nie dość, że wzrosły podatki rzędu około 20%, to teraz około 12% drożeje woda. Czyli w sumie nasi mieszkańcy gminy zapłacą prawie 30% wzrostu opłat, panie burmistrzu. No tak, nie wolno robić. Przynajmniej to budzi mój sprzeciw, proszę państwa. Jeżeli przed tym mówiło się o tym, że będzie to wzrost rzędu 5 czy 6 zł, wczoraj pan radny Kładki mówi, że u niego to spowoduje wzrost opłaty za wodę rzędu 20 zł. Proponowałem też panu burmistrzowi Nikityńskiemu, żeby dotrzymał słowa i wycofał tą uchwałę. Przecież pan burmistrz Nikityński mówił, że przedsiębiorstwo usług komunalnych jest przedsiębiorstwem gminnym i da się tak zrobić, czyli przez wpływ
gminy na przedsiębiorstwo usług komunalnych, żeby to nie spowodowało wzrostu cen. No niestety, panie burmistrzu, ale tak się nie stało. Czyli to, co mówiliśmy z Radnym Kawką, no taki scenariusz, który przewidywaliśmy, jest dzisiaj. Apeluję do pana, panie burmistrzu Nikityński, dotrzymać słowa. Wycofać dzisiaj tą uchwałę. Porozmawiać z nowym prezesem PUK-u. Ja rozumiem wzrost cen za wodę rzędu 2-3%, ale nie 12%. Naprawdę, mieszkańcy nie mogą za to płacić wielokrotnie, nie dość, że wzrostem podatku, to wzrostem cen za wodę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan burmistrz.
Ale kiedyś ja tak kawka również stawiam.
Ale nie pan radny.
Bardzo przepraszam pana radnego. No jestem tym sposobem myślenia porażony, bo to był sposób myślenia prezentowany przez stowarzyszenie, które tu działało w Gryfinie, bezpartyjny głos samorządowy, że burmistrz Gryfina może sterować funkcjonowaniem przedsiębiorstw komunalnych, może wystawiać stacji według swojego widzimisię. Szanowni Państwo, stała taka organizacja, że właściwie, żeby zajmować jakąkolwiek funkcję w Gryfinie, to muszę powiedzieć, to trzeba było zapisać się do tego dorosłe. Większość prezesów, dyrektorów, pamiętamy słynne angielskie drogi, działało na takiej zasadzie, że dostawało burmistrza wytyczne i te wytyczne wprowadzało w życie i za to teraz płacimy. Za to teraz jako społeczeństwo płacimy. Pani Jasny jest pan osobą prowadzącą działalność gospodarczą, kto tam się tutaj wypowiedzi bardzo. Wie pan, że długi, które w sposób dość inny za nie odpowiada, musi spłacać społeczeństwo, bo nie ma możliwości ich spłacenia na zasadzie sztuczek księgowych. I nakazywali mu przedsiębiorstwu, że to obniżało stawki. Pewnie pan prezes Zbigniew Stypa za chwilę i o to proszę, żeby przed dyskusją rady pan prezes przedstawił sytuację, z jaką się zetknęliśmy w Wioski Usług Komunalnych. Bo szanowni Państwo, informacje mogą być porażające. Ta polityka, która była w Gryfinie uprawiana przez wiele lat, właśnie to ręczne sterowanie gospodarką, nie będzie przeze mnie korygowane. Znaczy zostanie skorygowane, nie będzie korupcji. Pamiętajcie o tym, bo innej drogi w ekonomii nie ma. Ręczne sterowanie było już wprowadzone. Ja w tym procesie wiem, że pan ręcznie swoją firmą nie steruje, bo wielokrotnie z panem rozmawiałem, kiedy pan zarzucał burmistrzowi, że nie sprzedaje mieszkania. Pytałem pana, dlaczego pan nie sprzedaje lokalu zainteresowanej osoby, pan powiedział, a bo to nam się nie opłaca. Dlatego proszę nie rzucać demagogicznych haseł, tylko wrócić z tych ulic. I nie namawiać burmistrza do łamania prawa, bo burmistrz nie może wezwać prezesa na dywan i cokolwiek mu grać. Bo za to wszyscy mieszkańcy Gryfina zapłacą. Pan burmistrz nie wie.
Nie przerwę dyskusji, dać możliwość.
Przecież od zapłacenia ten proceder i właśnie ten proceder nastąpi. Co do podatku odbudowy, przypominam, że maksymalna stawka, którą można
podatku wynosi 390 tysięcy złotych, czyli tyle inwestycji przedsiębiorstwa w roku 2014, po 10 tysięcy nawet mniej. Czysta demagogia i jeżeli burmistrz miałby prowadzić politykę dywidendową, ściągać spółki, jeśli ma w ogóle ryzyko, to się jeszcze okaże, że spółki nie będą musiały być skorygowane. Za chwilę pan prezes będzie o tym mówił. Ale ja, mimo że byliśmy z różnych powodów i zawsze byłem przeciwnikiem spartyjnego wodza samorządowego, to w momencie, kiedy pan burmistrz powierzył mi funkcję burmistrza, z prezesem PUK-u starałem się działać w oparciu o zaufanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego obniżono taryfę na wodę w czerwcu 2015 roku?
14.
W tamtym roku obniżyliście wody. Protestowałem przeciwko temu wnioskowi pana prezesa i mówiłem, że to jest błąd. Że z moich wyliczeń wynika, że podejmowane takie decyzje są pogłębieniem podwyżki, w przyszłości pojawią się inne okoliczności. Niestety złożono wniosek, który dzisiaj konsumuje tak naprawdę tam do Kotunicy, bo były wybory parlamentarne, ale to sytuacja firmy była tak dobra, dziś okazuje się, że takie ograniczenie jest, a dzisiaj proponuje się podwyższenie stawek, i stawek nie przygotował ten zarząd. Stawki są przygotowane na podstawie kalkulacji poprzedniego zarobku. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. 390 tysięcy podatków, które równa się zyskowi firmy, a co z 250 tysiącami na prawników, skoro taka organizacja jak gmina, wyłączając słynne spory z zespołem elektroniczną na wodach, gdzie wypłaciliśmy zupełnie bez sensu 2 miliony złotych, wydaje zdecydowanie pieniądze. A co z darowiznami, polityką społeczną, która była prowadzona zupełnie bez konsultacji z burmistrzem, zupełnie w oderwaniu od polityki gminy i zupełnie w oderwaniu od oczekiwań mieszkańców? Bo to było przerzucanie tak naprawdę ciężaru dla mieszkańców pod przybyczą do projektu. I radzę, żebyście wszyscy osunęli w końcu w tej strukturze BBS-owskiej, bo nie ma darmowych pomiarów, szanowni państwo. Za wszystko musimy się zapłacić. Skoro punkt jest przeinwestowany, bo nie było to stać na realizację tych przedsięwzięć, ale ręczne sterowanie wiosłowe było takim właśnie zagadnie, to dzisiaj za to zapłacą mieszkańcy i my na tym ubolewamy, bo jesteśmy z burmistrzem zwolennikami niskich stawek. A moja wypowiedź co do rozmowy z panem prezesem Żyką polegała na zaufaniu do organu, który jeszcze kilka miesięcy przed decyzją o podwyższeniu stawek podatkowych złożył i motywował to wysoką marżą na wodzie wniosek o jego obniżenie. Panowie, podzmicić 70 milionów długu, to jest to, do czego doprowadził BBS w historii, plus wszystko to, co jest długiem ukrytym, o czym też wiele lat temu mówiliśmy. A powiem jeszcze więcej. A kto przerzuca ciężary na uczciwie płacących mieszkańców za śmieci? Czy nie ci, którzy składają deklaracje, że serio nie uczciwia tego nie robią? I też mówimy, nie może tak być, że uczciwie pracujący ludzie i uczciwie płacący opłaty śmieciowe są przez część, zwłaszcza instytucji, które są za to odpowiedzialne, wykorzystywane. Bo mówię tak, jeżeli frakcja segregowana z budynków wielolokalowych jest nieadekwatna do złożonych deklaracji, to pytam się, kto za to odpowiada? Czy nie ci, którzy składają deklaracje? Czy nie te osoby powinny zrobić porządek także na swoim własnym podwórku? Czy nie czas po kilkunastu latach zarządzania takimi instytucjami dopracować odpowiednie liczby pojemników na śmieci, przestrzeni, uporządkować, a nie wytykać błędy, które popełniono na przestrzeni milionów lat? To jest po prostu jakiś szar. Kto z drogi obniża stawkę na taryfy wody, jeżeli dzisiaj z sprawozdania wynika, że jest strata? Jakie to było działanie? Czy to było działanie w dobrej wierze i w interesie mieszkańca? Ja oczekuję jasnych wyjaśnień w tym zakresie. Bo państwo jesteście nominalnie odpowiedzialni za uchwalanie tary, ale de facto nie macie na to wpływu, tak jak i de facto nie ma na to wpływu pan burmistrz. I te opowieści zielonego lasu, które słyszę z prawej i z lewej strony, rzucają w przestrzeni publicznej 100 milionów długów. A my, szanowni państwo, budujemy żłobek bez złotówki kredytów, wybudujemy halę sportową bez złotówki kredytu i zrobimy wiele innych rzeczy bez złotówki kredytu i spłacimy długi, które wy
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, zanim tutaj zaczną padać kolejne pytania, może poproszę pana tutaj do mównicy i zechce pan, tu myślę, że będzie wygodniej, przedstawić nam sytuację finansową przedsiębiorstwa PUK, ale również powiedzieć o kalkulacjach, jakie miały wpływ na właśnie proponowaną podwyżkę.
Za pomoc. Proszę Państwa, taryfa została złożona do sekretariatu gminy 21 kwietnia. Ja objąłem 21 kwietnia tego roku, zgodnie z prawem. Ja objąłem funkcję 13 kwietnia. Tak na dobrą sprawę 14, ale nieważne. 13 podpisałem dokument. Przez ten tydzień...
Bliżej.
Jeszcze bliżej, przepraszam. Działa? Nie działa. Jakiś tajny przełącznik jest. Trudno mi powiedzieć. Nagrywa się gdzieś nie tu. Dobrze. Może teraz będzie lepiej?
Tak jest.
Tak jak powiedziałem, 13 kwietnia objęłem stanowisko, 21 była do złożenia taryfa. Oczywiście przedłożono mi te dokumenty. Zostały one stworzone na bazie prowizorium budżetowego, które zostało podpisane przez poprzedników z datą 31 marca. Pierwsze moje było pytanie do osób sporządzających tą taryfę. Jaka jest swoboda przedsiębiorstwa w kształtowaniu tej taryfy? Tak na dobrą sprawę jej nie ma w ogóle, ponieważ ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, a właściwie szczególnie rozporządzenie ministra budownictwa z 2006 roku w sprawie określenia taryf i wzoru, algorytm budowania takiej taryfy jest tak naprawdę sztywny. Tam są liczby przywołane, co skąd wziąć, co można wziąć z budżetu, co się bierze z poszczególnych elementów wykonania za poprzednie lata. Mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że bilans jeszcze nie jest do końca zbadany, że gdyby robić tą taryfę na bazie wyników dzisiaj znanych mi, a sądzę, że jeszcze nieostatecznych, ta taryfa byłaby wyższa. To jest taka rzecz. Ja powiem tak. Gmina przy obrocie ponad 100 milionów złotych ma do spłacenia 4 miliony złotych kredytu. Takie podjęła zobowiązanie, z tego co zdążyłem wyczytać z dokumentu gminy. Przedsiębiorstwo usług komunalnych przy obrocie około 20 milionów ma do spłacenia 2 miliony złotych kredytu w tym roku. Proszę sobie porównać, jaka to jest skala. To jest to, co powiedział pan burmistrz. Przerzucenie zadań gminy na zadania spółki w postaci inwestowania powoduje to, że wzrósł w sposób potężny majątek, przez co oczywiście skutki podatkowe, ale również przede wszystkim zostały zwiększone koszty finansowe. Koszty, same koszty, które zakładamy, są na poziomie 270 tysięcy złotych. Te 2 miliony to mówię o spłacie z kapitału, czyli z kasy, czyli z żywej gotówki. Każdy wie, że pożyczyć łatwo, bo się bierze cudze, oddać trzeba swoje. Trzeba na nie zarobić, trzeba skądś te pieniądze wziąć. Przepraszam. Przedstawiłem te, tak jak powiedziałem, bo się zainteresowałem. Muszę powiedzieć, że ta podwyżka 12%, niezależnie od tego, jaki to jest skutek, czy 6, czy 8 zł, w zależności, bo takie wyliczenia i symulacje również robiliśmy dla średniego zużycia w poszczególnych rodzin i to są kwoty rzędu 5, 6, 7, w zależności od tam różnych elementów miesięcznie. Wydaje się niedużo, ale 12% szokuje. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, że to jest pewien szok. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli prześledzimy taryfy od 2012 do dnia dzisiejszego, pomijam ten dołek, czyli obniżenie według mnie irracjonalne w zeszłym roku, bo nie było do tego żadnych podstaw, a sądzę, że wręcz przeciwnie, powinna być podwyżka i to rzędu 4-5% w zeszłym roku. Skutek w tym roku byłby mniejszy. Niestety konsumujemy tą podwyżkę skumulowaną przynajmniej z ostatnich 3 lat. No, jeżeli ktoś sobie zrobiłby wykres, czy porównał, jakie to są, jak to wygląda na wykresie, to to bardzo wyraźnie widać. Ja powiem tak, padło to pytanie dotyczące stanu kasy na dzień dzisiejszy w spółce. Ja powiem tak, nie jestem zainteresowany epatowaniem liczbami, mówię, nie mogę powiedzieć, że sytuacja jest poważna i stan kapitału jest ujemny. Liczby są moje obiektywne, ale tajemnica spółki, po drugie, jakby to powiedzieć, chwalenie się nieszczęściem nie leży w moim stylu. Na dzień dzisiejszy biegli, pracują nad wynikiem, nad weryfikacją wyniku za 2015. Na dzień dzisiejszy już wiem, bo tak biegli potwierdzili, to jeszcze nie wiem skutku, że będzie konieczność zweryfikowania wyniku 2014 roku ze względu na pewne elementy związane z wspomnieniem koniecznych wymaganych prawem, na przykład pensji. Sądzę, że przynajmniej w skrócie będą jakieś szczegółowe pytania do tego, co zrobię. Chciałbym powiedzieć na temat tej kalkulacji, bo po prostu osoby zajmujące się tym w sposób profesjonalny zbadały te wszystkie wydawania niedzielne i poszczególne elementy, czy właśnie nie nastąpiło naruszenie prawa, szczególnie tego rozporządzenia 2013 roku, czy pisaliśmy sobie jakieś liczby.
Dziękuję bardzo. Może pan prezes jeszcze zostanie przez chwilę. Nie wiem, czy są pytania do pana prezesa, czy do burmistrza i zechce odpowiedzieć. To bardzo pana. Bardzo proszę jeszcze o pozostanie, tak? Proszę bardzo, panie.
Dziękuję. No pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło po pana wypowiedzi, to pytanie o to, dlaczego pan nie wystąpił o przedłużenie obowiązywania taryf, nie przygotował pan swojego wniosku, nie zbadał pan stanu, po prostu nie wszedł pan w swoją rolę do końca i po przedłużeniu wniosku mógł pan przedstawić, terminu obowiązywania taryf, mógł pan przedstawić swój wniosek. Bo pan sugeruje, że ten wniosek był na bazie poprzedniego zarządu, czy to był skserowany, czy jak to było. Bo takie tutaj padają różne hasła, że to ktoś wcześniej zrobił za pana. Tak ja tutaj zrozumiałem z tej wypowiedzi wcześniejszej niż tego. Ale to można otworzyć wszystko.
Wyniki zostały przygotowane, bo przecież ta taryfa się tworzy przez jakiś
tak. No właśnie.
Nie ma możliwości przesunięcia. Ustawa jest wyraźnie
jest taka
możliwość. Harmonogram zgłaszania poszczególnych są wręcz wyliczone limitowe, jeżeli chcę zacytować.
Tak, ale jest taka możliwość złożenia takiego wniosku.
W związku z tym biegli do badania bilansu weszli dopiero na początku maja. W związku z tym weryfikacja następuje w tej chwili. To są dane na temat. Wypadam jak widać sprawa, bo została ta taryfa czworoczna, ona już w zeszłym roku była
zamiast. Pan autorem tego wniosku przestrzegał pan algorytmu, no to chciałbym, żeby pan odpowiedział, czy brał pan pod uwagę wzrost tego podatku od nieruchomości w 2016 roku. I jeszcze mam taką jedną uwagę do tego algorytmu. Bo jako uzasadnienie podaje pan tam inwestycje, a one przecież nie są kosztem. Nie można ich uzasadniać, we wniosku nie można ich uzasadniać, ponieważ są tylko wydatkiem, a nie kosztem. A pan tam zastosował takie uzasadnienie. Ono jest moim zdaniem nietrafne.
Mm-hmm.
Dobrze.
One też stanowią podstawę tak zwanego przychodu gwarantowanego.
Bo tak jest.
Polega uchwała, czy ustawa właściwie przyjęta przez...
No to są już szczegóły, tam ich nie ma, dokładnych, konkretnych danych co do tych, co tych wartych. Nie, ja mówię o wniosku, Ja...
Ale co pan, panu demagogię?
Bo znamy się tyle lat, że pan tak często mówi, a to jest w ogóle nieprawda.
Szanowni Państwo, proszę o zachowanie spokoju. Tak, i dyskutujmy.
Ludzie nie mogą nad sobą zapanować. A propos właśnie tego, to chciałbym się dowiedzieć, czy w tym tygodniu przewiduje pan jakiś wpływ do kasy przedsiębiorstwa z tytułu rozliczenia VAT-u za inwestycje. A jaka to kwota? No, dziękuję bardzo. Bo w sumie można by było powiedzieć, że to skonsumuje ten, który pan mówił wcześniej. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bogdan Warta, proszę.
Znaczy chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza Nikicyńskiego, bo pan burmistrz Nikicyński niepotrzebnie podnosi głos, krzyczy tu na radnych. No proszę państwa, no nie jesteśmy do tego, żeby nam tu udowadniać i na nas pokrzykiwać, bo my przez ten krzyk może zmienimy swoje zdanie. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na wyniki głosowania w różnych komisjach, no to nie bardzo jest potwierdzenie faktu tego, jaki by pan chciał, żeby wszyscy zatwierdzili tą taryfę, bo wszyscy są raczej przeciwni. No zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania. Czy potwierdzą to, że należy podnieść tą taryfę na wodę o 12%. Natomiast proszę państwa i panie burmistrzu Nikicyński, ja tylko przypomniałem pana słowa z pana prezentacji. Ja niczego innego nie mówiłem i niczego innego nie żądałem. To jest nawet, nie wiem, pan Chławki ma gazetę, która wyszła na drugi dzień. Wystarczy to przeczytać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Paweł Nikicyński, proszę.
Panie radny, ja myślę, że pan odnosi się tylko do tych kwestii, które są dla pana wygodne, ale ja panu jeszcze raz przypomnę. Bezpartyjny blok samorządowy, którego był pan prominentną częścią, doprowadził do zadłużenia sfery publicznej w Gryfinie do 100 milionów złotych i to jest pański dorobek. Jeśli chce pan robić wykłady w tym zakresie pozostałym, jak prowadzić sprawy publiczne, proszę pana, ja cierpliwie słuchałem tego.
Proszę o spokój, ponieważ będę musiała ogłosić przerwę, żeby...
Cierpliwie słuchałem pańskich wypowiedzi, które się mają nijak do rzeczywistości. I proszę pana, bardzo pana proszę, żeby pan nie wkładał w moje usta słów, których nie wypowiedziałem. Nigdzie nie wypowiedziałem tego, że jestem zwolennikiem takich podwyżek cen wody. Ale jestem realistą i mam zaufanie do prezesa Stypy. Bezpowrotnie utraciłem zaufanie do poprzedniego zarządu w oparciu o dokumenty i to jest moje prawo, z którego nie zrezygnuję. Co więcej, doświadczenie życiowe uczy, że to właśnie przedstawiciele BBS-u przez lata opowiadali społeczeństwu bardzo ciekawe historie, które, jeszcze raz panu przypomnę, równają się 100 milionów złotych długu publicznego i to jest wasz, także pański dorobek. Raz jeszcze panu przypomnę, panie prezesie i panie radny, że warto zerknąć na własne podwórko, bo na razie jest to jeszcze kwestia perswazji, ale za chwilę będzie to kwestia rozmowy o tym, dlaczego między innymi spółdzielnie mieszkaniowe nie wywiązują się ze złożonych deklaracji śmieciowych. Przypominam panu, że pan jako prezes tej spółdzielni ponosi też za to odpowiedzialność. To także ma wpływ na pieniądze publiczne, i bardzo pana proszę, żeby pan miał także i na ten aspekt wzgląd. Natomiast co do odnoszenia się personalnie do mojej osoby i co do próbów personalizowania tego problemu, to ja panu powiem tak, ja jestem do tego przyzwyczajony i specjalnie mnie to nie przestraszy, bez względu na to, czy będzie pan mówił cichym, dostojnym głosem, czy podniesionym. Fakty są nieubłagane. Przez lata, przez 12 lat doprowadziliście pieniądze publiczne w gminie Gryfino do długu w wysokości 100 milionów złotych. To jest niemal rekord świata, bo co prawda są gminy bardziej zadłużone co do kwestii procentowych, natomiast co do nominałów, gminy podobne do nas, o takim stopniu zadłużenia są wyjątkiem. I jeszcze raz do opinii publicznej przekazuję informację. Nigdzie, w żadnym miejscu nie powiedziałem, że jestem zwolennikiem takiego drastycznego podwyższania cen za wodę, ale informacje, które rzetelnie przekazuje zarząd firmy, są niestety trudne. A poza tym warto też, jeżeli się głosuje przeciwko taryfom, zadać sobie pytanie, jakie są ku temu podstawy. Pan prezes przed chwilą powoływał się na ustawę, powoływał się na rozporządzenie. Widzę, że bardzo chętnie panowie uciekacie od przepisów prawa powszechnego, a one stosunkowo literalnie mówią o tym, co trzeba brać pod uwagę. Pan prezes przed chwilą powiedział, jakie raty kapitałowe musi przedsiębiorstwo spłacać. I przyjdzie czas postawienia pytań, czy wszystkie inwestycje były trafione i czy wszystkie zakupy leasingowe były trafione i czy wszystkie inwestycje były dobrze zrealizowane. To są odpowiedzi, na które czekamy. Jak pan prezes powiedział, ja do pana prezesa Stypy mam zaufanie, to podkreślam po raz drugi, dlatego że rozmowa jest rzeczowa, konkretna, na dokumentach, a znane mi są także takie wypowiedzi członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, że poprzedni zarząd niechętnie udzielał informacji finansowych i niechętnie przedstawiał dokumenty i dziś być może będzie się to kończyło weryfikowaniem sprawozdań z lat minionych.
Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Pan Krzysztof Chłatki pytał Pana Mecenasa o obowiązki Rady w tym zakresie i chciałbym apelować, żebyśmy oczywiście wypowiadali się w określony sposób. Ja nikogo nie zachęcam do głosowania za czy przeciw. My rozumiemy, że zawsze za niekompetencje władzy odpowiada szary obywatel. I wzrost ceny statystycznie 5 zł na rodzinę jest pozycją, nad którą trzeba się pochylić. Ale nie ma możliwości ręcznego sterowania taryfami, bo zawsze za to musi ktoś zapłacić. I to jest rzecz oczywista. Radni, którzy chcą głosować przeciwko, mają do tego prawo, ale proszę odnieść się do obowiązku ustawowego, który wskazywał pan mecenas Krzysztof Judek. Proszę wskazać swoje zastrzeżenia na konkretnych cyfrach, wskazać, co zarzucacie tej kalkulacji, gdzie ta kalkulacja jest niezgodna z kosztami, które się ponosi, przygotować się, nie opowiadać bajek, tylko merytorycznie do tego podejść, bo gmina weryfikowała te stawki, moje służby to weryfikowały i dały mi zapewnienie, że wszystko jest wyliczone zgodnie z przedstawionym rozliczeniem. Jeśli państwo uważacie inaczej, proszę bardzo dać wyraz w interesie obywateli, zaskarżyć to potem do odpowiednich instytucji, a nie opowiadać bajek i odnosić się do widzimisię. To widzimisię było w tej gminie przez wiele, wiele, wiele lat i skutki teraz ponosimy wszyscy. I jeszcze raz mówię, jeśli pan prezes, prowadzący poważną firmę, mówi, że burmistrz powinien sobie z prezesem PUK-u porozmawiać i nakazać mu wprowadzenie określonych stawek, to prawo na to nie zezwala. Proszę nie namawiać mnie do łamania prawa, bo ja nigdy tego nie zrobię. Gwarantuję gryfinianom, że będziemy podchodzić do tych spraw odpowiedzialnie, uczciwie i z poprzednią epoką cudów finansowych kończymy.
Dziękuję bardzo.
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Panie Prezesie, to także jest pytanie tutaj do Pana Prezesa. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z 21 kwietnia 2016. Państwo radnym proponuję od razu wziąć to, prześledzić. Przyszła odpowiedź od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. To jest przedostatnia strona dla Państwa radnych, mówię, którą macie tutaj w swoich dokumentach. Między innymi, że prosi się o usunięcie tam uwag w tabeli A, w tabeli B, ale jednocześnie jest takie stwierdzenie. Mając na uwadze interes społeczny mieszkańców gminy Gryfino, proszę również o przedstawienie konkretnych, uzasadnionych przyczyn tak drastycznego wzrostu cen, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w wodę. Uzasadnienie powinno zawierać uszczegółowiony wykaz inwestycji oraz remontów wraz z ich szacunkowymi kosztami przewidzianych do realizacji w kolejnym roku taryfowym, które planuje przeprowadzić przedsiębiorstwo będących podstawą do podwyżki przedmiotowych opłat. Na te pismo przyszła odpowiedź z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z 11 maja. To jest przedostatnia kartka w taryfach. dotycząca właśnie w odpowiedzi na Państwa pismo przedsiębiorstwa usług komunalnych załączeniu przesyła poprawione i uzupełnione tabele A, B i D. Jednocześnie w uzasadnieniu zaplanowanego wzrostu cen, szczególnie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, informuje, że spółka na przełomie roku, zwracam uwagę, planuje wykonać następujące prace remontowe. I tutaj jest cała, że tak powiem, lista. Modernizacja ujęcia w Brzeninie 200 tysięcy, Orzechowej w Radziszewie 40, Szczecińska, Chrobrego 120 tysięcy, Komenda Policji 30, modernizacja wody Połomorska 25, Krzypnica 70, montaż nowych kiosków w zbiornikach retencyjnych 30, Chwarstnica 115, Chwarstnica, wykonanie studni głębinowej 100 tysięcy, budowa sieci przemysłowej w Gardzie 50 tysięcy, pozostałe prace remontowe sieci obiektów wodociągowych 200 tysięcy. Razem daje 980 tysięcy. Ale poza tym planowane są również następujące prace w zakresie urządzeń kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnych. I znowu Bolesława Krowego 30, czyszczenie membran 178, Brzozowa 117, Pomorska 100 tysięcy, Słoneczna Garna 20, w Gardnie oczyszczalnia 80 tysięcy, Flisacza 130, strefa przemysłowa w Gardnie 120 tysięcy, przepompownia P1 85, sterowanie przepompownia ścieków 100 tysięcy, aglomeracja Gryfino, przebudowa 150 tysięcy, remonty kanalizacyjne planowane 15 tysięcy. Taka odpowiedź przyszła spółku. Jest ok. Proszę zwrócić, jeszcze raz wracam do tego. Spółka na przełomie roku planuje przerobić tutaj sieci 980 tysięcy, w kanalizację 1,125 tysięcy. Jest to możliwe, panie prezesie, na przełomie roku ponad 2-milionowy przerób wykonać? I czy macie wszystkie, że tak powiem, pozwolenie na budowę? Bo wykonanie nowej studni głębinowej na ujęciu przykładowo Chwarstnicy 100 tysięcy złotych. Czy macie projekty na to, żeby można to było wybudować na przełomie roku, czyli zamknąć się w ramach stawek podatkowych, które mamy niby zatwierdzić do czerwca przyszłego roku? I wszystkie inne takie rzeczy, gdzie wymagane są pozwolenia i to pozwolenia prawne wręcz, nie tylko pozwolenie typowe na budowę i chcecie to wykonać w ramach tej nowej taryfy planowań na przełomie roku. A co będziecie robić w drugiej połowie roku i w kolejnych, jeżeli to od razu przerób 2 miliony? Czy firma jest w stanie na przełomie roku wykonać przerób 2 miliony złotych? To jest pytanie do pana prezesa. Dziękuję. Na przełomie roku. Spółka na przełomie roku.
Tej trzymiastce, która została zrobiona z budżetem na 31 marca, takie plany wydawało nam się, że one są realne do zrealizowania. Wiele tych spraw, w szczegółach tych niepewnych szef regionu i sądzę, że jest to naprawdę pytanie szczegółowe, firma nie miała planu. Mianowicie do końca czerwca nie miała takiego planu, przynajmniej na rok 2016,
Pan burmistrz, proszę, prosi o głos, proszę.
Thank you. identycznie w sytuacji podatkowej. Długi, które ciążą na gminie Gryfino, na spółce komunalnej, mogą być spłacone tylko i wyłącznie poprzez zarabianie pieniędzy. Nie ma żadnej innej metody. Gmina nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, żyje z podatków mieszkańców i w ich imieniu nimi zarządza. Dlatego apeluję, jeśli ktokolwiek z Państwa radnych ma zastrzeżenia do tych stawek, to żeby przedstawił swoją kalkulację i żeby zgłosił konkretne zastrzeżenie do stawek przygotowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, bo rozumiem, że będzie to poważna i odpowiedzialna pozycja. Nie wydaje się, że to, że będziemy krzyczeć, że tak, wzrasta o 10%, mamy wszyscy tego świadomość. Wzrasta o 10%, ponieważ takie są przedsiębiorstwa. Jeśli te stawki nie wzrosną, musimy szukać innych rozwiązań, dokapitalizować przedsiębiorstwo wzrostem kapitału, czyli wyjąć pieniądze z budżetu gminy, obciążyć mieszkańców tymi kosztami. Proszę Państwa, za te 4,5, a tak naprawdę 6 milionów pieniędzy dorzuconych po 2002 roku do budżetu PUK-u, zapłacili mieszkańcy gminy Gryfino. Proszę Państwa, przecież miesiąc temu mieliśmy na sesji informację, że przedsiębiorstwo jest w idealnym stanie finansowym. Ja nie mówię, że nie. Na razie Pan Prezes przedstawia pewne zastrzeżenia, zostanie zgłoszony raport biegłego rewidenta, ja się z nim zapoznam i będziemy oceniać tą sytuację. Przedstawimy Państwu sytuację przedsiębiorstwa komunalnych. Pamiętajcie, ilu pracuje tam pracowników, że za ich pracę trzeba zapłacić, za koszty remontu urządzeń zarządzonych, wodę trzeba ludziom dostarczać. Przypominam o zatruciach wody, o kupnie stacji pobierania wody w Krzypnicy od Dolnej Odry, o różnego rodzaju wydatkach. Tak, uznano, że trzeba zrobić kanalizę w Niewie i w Eltyniu. Tak, pan burmistrz uznał, że gmina nie ma na to pieniędzy, wobec tego zapłaci za to pół. No i zapłaci. A teraz zapłacą za to wszyscy mieszkańcy. I to nie burmistrz Sawary nie obciąży tymi kosztami, tylko burmistrz Sawary i zespół, z którym pracuje, pan prezes firmy i inni muszą utrzymać to przedsiębiorstwo na rynku, żeby dostarczać mieszkańcom wodę, wywozić śmieci i robić innego rodzaju usługi, do których są powołani. I poruszamy się w minimalnych stawkach. Pan prezes mówi, że już dzisiaj wynika, że te stawki jeszcze są lepsze. Proszę Państwa, my pracujemy z sobą w tym zestawieniu rok i 6 miesięcy. Pan prezes pracuje około miesiąca. Cieszę się, że przedsiębiorstwo jest prześwietlane i jest robiony audyt. Ale dopóki tego audytu się nie zakończy, nie będziemy o tym mówić. Być może jest inaczej, być może jest tak, jak to poprzednia władza zapewniała, że firma jest w idealnym stanie finansowym. Sprawdzimy to też. Nie zostało dużo. Miesiąc czasu i będą sprawy jasne. Proszę, jeśli Państwo uważacie, że stawki są gdzieś wymuszone naruszeniem prawa, to złożenie, a to nie tylko Rady Komisji, to złożenie swoich zastrzeżeń, wykazanie czarno na białym, gdzie te stawki są, bo taka jest.
Pan radny Bogdan Warda, proszę.
Zobacz, że od 10 lat nie jestem członkiem BBS-u i nie byłem radnym przez dwie poprzednie kadencje. W związku z tym przypisywanie mi jakichkolwiek wpływów na długi gminy, panie burmistrzu Nikityński, no troszeczkę mija się z prawdą.
Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Panie prezesie, już nie będę miał do pana pytań. Panu dobrze z oczu patrzy, dlatego ma pan u mnie kredyt zaufania. I po tej dzisiejszej pana wypowiedzi, po odpowiedzi na te moje pytania, pozostaje mi w pamięci przede wszystkim to, że na obecne stawki, te taryfy składa się
jakiejś mierze podatek od nieruchomości i ta podwyżka, to jest dla mnie ważna informacja. Oczywiście skutek jest taki, że te taryfy rosną. I druga sprawa, że jak pan mówi, w najbliższym czasie potwierdził pan, że wpłynie taka suma pieniędzy do kasy spółki, że ona, że kasa będzie na plusie. I to są dwie... No ale tak z tych... No, a dokładnie, dokładnie, ale... ale powiedzmy na zero, to na zero powiedzmy. Około zera. I te dwie informacje są... Okej. Okay. I te dwie informacje są dla mnie przekonujące do tego, żeby zagłosować przeciwko tym podwyżkom. I tak zrobię. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan... Proszę bardzo, pan...
To ja tak się przysłuchuję tej dyskusji i mam wrażenie, i tak też jest, że my odbiegliśmy od tematu, tak? Bo ja przypominam państwu, że jesteśmy... w punkcie druku numer 15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tak? Ja bym bardzo prosił państwa, żebyśmy się zajęli tym tematem, bo przepytywanie teraz pana prezesa, nowego prezesa, który jest od miesiąca czasu prezesem, no jest nietaktowne w mojej ocenie, tak? Pan prezes powiedział jedną rzecz. Trwa audyt. W chwili obecnej, jak się audyt zakończy, pan prezes chyba się nigdzie nie wybiera, jest do dyspozycji pana burmistrza i będzie do dyspozycji nas. Ja też proponuję państwu, żebyśmy tutaj poznali szczegóły, bo ja osobiście i też chyba większość z państwa jestem zszokowany tutaj tymi informacjami, które dzisiaj przekazał pan prezes na temat spółki komunalnej PUK, bo cały czas tutaj żyłem w przekonaniu, że w tej spółce dzieje się bardzo dobrze. No, pan prezes powiedział, że trwa audyt, zobaczymy co będzie, tak? I drodzy państwo, naprawdę... Panie Jacku, ja panu nie przeszkadzam i panu nie, naprawdę słuchałem z cierpliwością tego, co pan słucha, a pan mi przeszkadza, tak? I drodzy państwo, skupmy się nad projektem uchwały, tak? Jesteśmy w punkcie zatwierdzenia taryf, tak? I rozmawiajmy o tych taryfach, tak? Ja wiem, że państwo, tak, i ja też mam, każdy z nas ma jakieś swoje przekonania. I panie przewodniczący, ja bardzo proszę, żeby skończyć już tą dyskusję, tak? Składam taki wniosek formalny, żeby, nie wiem, określić listę mówców, tak? Przegłosujmy, nie każdy zgodnie ze swoim sumieniem przegłosuje, tak? Kto jest za, to niech głosuje za, kto jest przeciw, to niech głosuje przeciw. Natomiast pan prezes na mnie ucieka i tutaj mam taką nadzieję, że jeżeli będą jakiekolwiek informacje, to pan prezes te informacje będzie przekazywał, wiadomo, że organowi nadzorczemu, jakim jest burmistrz, no i nam radnym, bo chcielibyśmy wiedzieć, co się w naszej gminie dzieje. A natomiast jeszcze raz powtarzam, tak, jesteśmy w punkcie w sprawie zatwierdzenia taryf, tak? I takie pytanie o sytuację finansową spółki. Ja się dziwię, że za poprzedniego prezesa tutaj nie byliśmy pana prezesa, nie pytaliśmy o takie rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zgłosił się jeszcze do pytań pan Rafał Guga. Ja również chcę zabrać głos. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać? Bo nie wiem, czy wniosek jest sens głosować, jeśli nie widzę, żeby tutaj się ktoś zgłaszał. Proszę bardzo, pan Rafał Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Na początek wypada mi się zgodzić z panem przewodniczącym Tomaszem Namiecińskim, że faktycznie panowie burmistrzowie odbiegli to bardzo mocno od tematu. Przysłuchiwałem się tej dyskusji. Nie ukrywam, że zaskoczony nie jestem, bo tak naprawdę takie komentarze to słychać w tej gminie już od dłuższego czasu. Jest to jakieś paliwo, które ma nieść niektórych tutaj, jak się skończy, to będzie problem. Przez chwilę, jak tak słuchałem, szczególnie wypowiedzi panów burmistrzów, to poczułem się, jakbym oglądał posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nadmiar emocji, oskarżanie o wszystko, co najgorsze poprzedników. Tak naprawdę to mi przyszedł taki cytat do głowy, że poprzednicy to nie odpowiadają tylko za koklusz, gradobicie i trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Ale też bym nie był taki do końca pewien, bo może się okazać niedługo, że za to też. Panie burmistrzu, No powiem tak, no jestem trochę w niezręcznej sytuacji, bo...
Przepraszam, panie radny, czy ma pan pytania jeszcze do pana prezesa, bo...
Zmierzam do... Znaczy właściwie pan prezes odpowiedział, także ja podsumuję tylko, że takie pytanie padło.
Ja bardzo proszę już pana prezesa, można wrócić na miejsce, bo szkoda, że wy...
Właściwie to jestem w trochę niezręcznej sytuacji, panie burmistrzu, bo pan wcześniej w BBS-ie był niż ja, więc, no, ale pan był. Natomiast, no ale trudno, no, był pan w tym BBS-ie i tak pan na siebie dzisiaj nakrzyczał. Zresztą tu jest na sali kilku też radnych, którzy też mają takie epizody za sobą i nie wiem, czy to dzisiaj sobie postrzegają jako wyrzut, czy może są z tego zadowoleni. Ale czuję się w obowiązku panu odpowiedzieć, panie burmistrzu, bo pan gdzieś tutaj pozwolił sobie takiej formy użyć. Ja jestem byłym prezesem Stowarzyszenia Bezpartyjny Blok Samorządowy, które powstało w 2007 roku. I no znowu pan się rozminął z prawdą. Powiem tak, trochę znaczącą. Stwierdził pan, że żeby dostać jakieś stanowisko, trzeba się było zapisać do BBS-u. Ja bym prosił o jakieś konkretne przykłady, bo...
Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyśmy rozmawiali na temat projektu uchwały.
Już zmierzam do wody, tylko chciałem jakby panu burmistrzowi odpowiedzieć. No jest niekulturalnie nie odpowiedzieć panu burmistrzowi, prawda? Bo jak, no pan burmistrz też publicznie tutaj pewne nieprawdy zawarł, bo ja takich przykładów nie mogę znaleźć, powiem szczerze, fakt, zapisywali się ludzie pełniący różne funkcje do stowarzyszenia, ale nigdy nie było odwrotnie. Natomiast w prasie lokalnej nie tak dawno można było przeczytać, że to właśnie dzisiaj się takie mogą rzeczy zdarzać i jakieś przerosty administracji się robią i tak dalej, ale ja nie będę w to brnął. Panie burmistrzu, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Będą podwyższone stawki za wodę. Rząd planuje w najbliższym czasie zmianę prawa zmierzające do tego, że opłaty za wodę mogą wzrosnąć, no, według niektórych wyliczeń nawet kilkunastokrotnie. Więc my jakby idąc w tym kierunku już podwyższamy stawki, żeby później była jeszcze większa podwyżka procentowo. Trzeba to też brać pod uwagę, szanowni państwo. Na komisji mieliśmy ciekawą dyskusję. Pani radna Małgorzata Rubczak zaprezentowała stawki w gminach, różnych gminach na terenie województwa. I one są, panie burmistrzu, znacząco niższe w wielu przypadkach. Zgadza się. Więc mogą być i niższe, i wyższe. Ja rozumiem, że w gminie Gryfino mieliśmy duży problem, jeżeli chodzi o wodę. To pan już powiedział. Mieliśmy zatrucie wody. Dobrze. Nie, ja nawiązuję do pana słów. Ja się zgadzam. Dlaczego pan tak się denerwuje, panie burmistrzu? Ja się zgadzam z pana słowami. Mieliśmy na terenie gminy zatrucie wody, które było katastrofalne. Gmina Gryfino poniosła określone koszty, zakupiła ujęcie krzypnica, trzeba było procesy czyszczenia wody. No, ja wszyscy pamiętamy tą sytuację, ale to już było tak dawno, że już chyba kosztów z tego tytułu ponosić społeczeństwo nie musi. I tak powiem szczerze, tak naprawdę na końcu chciałem zadać pytanie, ale pan prezes już na to pytanie odpowiedział. Tak? W jakim... Czy w ogóle wpływ podwyżka stawek podatkowych miała wpływ na podwyżkę wody? Pan prezes odpowiedział, że miała, tak? I to jest odpowiedź. Dlatego będąc przeciwko tym stawkom podatkowym, a muszę podkreślić, że uzasadnienie podwyżki czy suma tej podwyżki podatków mówiła o tym, że będzie to około 2-2,5 miliona. Okazuje się, że sytuacja gminy Gryfino nie jest aż taka zła, bo stać nas na nowe obiekty, instytucje, na forsowanie mostów, na różne obchody, czyli jednak nie jesteśmy w krytycznej sytuacji. Więc skoro
panie radny,
byłem,
ale
więc skoro
proszę
byłem,
na
już kończę,
temat.
Pani przewodnicząca, ja wiem, że to niewygodne, jak mówię, ale
nie, proszę na temat po prostu, nie,
tak,
że niewygodny, tylko proszę na temat.
Zmierzam do wody. Skoro byłem przeciwny podwyżce podatków, to w konsekwencji tej podwyżki podatków jestem również przeciwny podwyżce stawek za wodę. Dziękuję.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Pani przewodnicząca, zwracam się do opozycji, żeby nie próbowali wymyślić hasła, że cena wody w Gryfinie rośnie dlatego, że podatki wzrosły. Bo tak naprawdę na te stawki składają się zupełnie inne pozycje. A z podatków, panie radny, wzrostu tych podatków, o których mamy świadomość, gmina Gryfino i tak jest pod względem kosztów podatkowych przedostatnią gminą w powiecie gryfińskich, spłacamy długi i spłaciliśmy kilka milionów złotych. Innych rozwiązań nie ma. Co do BBS-u, panie radny, ja nigdy nie byłem członkiem BBS-u. Startowałem z komitetu wyborczego BBS i bardzo szybko pożegnałem to fantastyczne towarzystwo.
Chciałbym się odnieść, pani przewodnicząca, ponieważ tutaj dużo było wypowiedzi, które wprowadzają mieszkańców w błąd. Bardzo proszę też, żeby lokalne media to podkreśliły. To jest brak elementarnej wiedzy. Skutek podatkowy dla podniesienia podatku, ja to bym nawet powiedział PR-owsko inaczej i przypomniał, że maksymalna stawka podatku od budowli wynosi 2%, przedsiębiorstwo tą stawkę ma obniżoną i nadal ma obniżoną, choć nieco wyższą niż w przyszłości, nie jest żadne 2,5 miliona złotych, to są jakieś mity, bajki, tylko 390 tysięcy złotych, o 10 tysięcy złotych mniej, niż wynika to z zysku za rok 2014 zadeklarowanego przez przedsiębiorstwo. Zadeklarowanego, bo jak dzisiaj słyszymy, będzie być może korekta. Nie jest też prawdą, że nie ponosimy odpowiedzialności za zatrucie wody, bo koszt zakupu ujęcia krzepnica nie wynosił 0 zł. Nie wynosił 0 zł, wynosił znacznie więcej. Nie będę zdradzał tajemnicy handlowej, a zresztą były to poważne kwoty i nie jest prawdą, że inne działania podjęte w przyszłości nie miały skutku na taryfy. Ja też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że były naprawdę bardzo interesujące zjawiska w roku 2015, które mnie na swój sposób też pasjonowały. Kiedy Straż Ochotnicza we współdziałaniu i zgodnie z ustawą współdziałała z burmistrzem w zakresie sprawdzenia stanu technicznego hydrantów na terenie gminy Gryfino, stwierdziła liczne nieprawidłowości i liczne zaniedbania w tym zakresie. Jednocześnie przedsiębiorstwo podjęło równolegle z tą kontrolą pracę, oświadczając, że od dawna miało ją zaplanowaną. Okej, można tak ze sobą rozmawiać. Moje doświadczenie życiowe mówi zupełnie co innego. I wreszcie na koniec jedna bardzo ważna sprawa. 390 tysięcy wzrostu podatku od budowli i 400-tysięczny zysk za rok 2014. Gmina miała pełne prawo, proszę posłuchać, gmina miała pełne prawo wziąć te 400 tysięcy do swojego budżetu i zapłacić od tego podatek. Ale po co gmina ma płacić podatek komuś innemu, skoro może te pieniądze pozyskać inaczej, nie płacąc tego podatku i pozostawiając to w krwiobiegu gminy Gryfino. Nie namówicie nas do głupot ekonomicznych. Nie ma takiej możliwości. Nie wzięliśmy dywidendy, natomiast 390 tysięcy to jest o 10 tysięcy mniej niż wynika z zysku za rok 2014. Kto potrafi skorelować te dwie liczby, zastanowić się i podjąć mądrą analizę, także nad własnymi dokonaniami, będzie potrafił znaleźć tym także słuszność rozwiązania. My naprawimy sytuację gminy. My stajemy w tej chwili twardo na nogach. Nie wzięliśmy ani złotówki kredytu i nie zamierzamy brać żadnego kredytu na realizację celów publicznych. Nie będzie tego kosztu, który tak naprawdę podatnicy co roku ponoszą w wysokości, jakiej państwo wiecie? Myślę, że wiecie. Czasami miliona z kawałkiem, a czasami dwóch, a biorąc pod uwagę gwarancje i poręczenia, gdyby trzeba było je uruchomić, to może i blisko trzech. 3 miliony złotych rocznie to mało czy dużo? To są koszty, które obiektywnie ponosimy co roku. Policzcie to przez kadencję, to jest 12 milionów. Podzielcie to przez kilometry dróg, których brakuje, co roku tylko z samych odsetek. Nie mówię o ratach kapitałowych. A podkreślałem to wielokrotnie. skumulowany dochód gminy Gryfino przez 12 lat to był 1 000 000 000 złotych. Miliard. 1 000 000 000 złotych i zrobiono z tego miliarda 100 milionów długu publicznego. To jest mistrzostwo świata niemalże.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wisińska, proszę.
Właśnie ja chciałam zwrócić uwagę, że znowu odchodzimy od tematu, mówimy o wodzie, a tu już doszliśmy do dróg długu publicznego. I były także przeróżne personalne podchody, które mnie osobiście się bardzo nie podobają. Ja tylko myślę o mieszkańcach, panie burmistrzu, którzy żyją z 500 zł na miesiąc na osobę. Czy dla nich 5 zł to jest dużo, czy 5 zł to jest mało? Dziękuję.
Pora zacząć się z tymi ludźmi też w jakiś sposób dzielić, ale szanowni państwo, nie my za to ponosimy odpowiedzialność.
Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec chciałabym panie prezesie, panie burmistrzu, Wysoka Rado, przypomnieć o tym, że Rada Miejska na wniosek, na mój wniosek podjęła uchwałę w zeszłym roku przy już przy podejmowaniu uchwały również o wysokości stawek, a ten wniosek dotyczył abonamentu, tak? Czyli próby ujednolicenia abonamentu poprzez wprowadzenie jak najdłuższego czasu okresu spisywania, czy też na przykład ustalenia opłaty na podstawie prognoz, które myślę, że jesteśmy w stanie zrobić. W znaczący sposób, myślę, wpłynęłoby to na ulżenie mieszkańcom w opłacie, która de facto, opłacie abonamentowej, jest częścią składową, jaką płacimy za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Przekazałam dzisiaj nowemu panu prezesowi tą uchwałę, która została przesłana na początku czerwca poprzedniego roku dla pana prezesa zarządu przedsiębiorstwa usług komunalnych oraz dla Rady Nadzorczej. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji, czyli tak naprawdę nikt nie zechciał pochylić się nad naszą prośbą, nad ponowną analizą i w związku z tym chcę powiedzieć, że to jest dla mnie podstawa do tego, aby głosować dzisiaj przeciwko zaproponowanej projektowi uchwały. Dziękuję. Wykazałam. Nikt więcej nie zgłosił się do głosu, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nie została podjęta. 18 radnych głosowało przeciw. 2 radnych się wstrzymało. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W tej chwili ogłoszę przerwę techniczną tak naprawdę 10 minut, ponieważ ja muszę się z państwem pożegnać. Przekazuję prowadzenie panu wiceprzewodniczącemu Tomaszowi Namiecińskiemu. Dziękuję.
Zepsułem. Ale spokojnie. Panie przewodniczący, jest jakaś tak. Szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. Widzę, że mamy kworum. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo, druk numer 6/23, stanowiska Komisji Rady. Wszystkie Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem tylko podkreślić to, że odbyły się konsultacje społeczne i bardzo mnie to cieszy, w przeciwieństwie do poprzedniej praktyki, która była na ostatnich sesjach i jakiejś tam rozgrzanej dyskusji, która się gdzieś tam toczy. Jest to podążanie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że stanie się to już trwałym rozwiązaniem w naszej gminie Gryfino. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania w sprawie projektu uchwały druk numer 6/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 osób. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, druk numer 7/23. Odczytam stanowiska komisji. Wszystkie komisje przyjęły projekt uchwały, zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję do tego druku. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego, do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasto Gryfino, druk nr 8/23. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam tutaj, powiem szczerze, wątpliwość. W tym rejonie naszego miasta Gryfino jest ciągle zakorkowane. Właściwie nawet już przejazd samochodami przez parkowanie gdziekolwiek popadnie ze względu na brak tutaj miejsc tych parkingowych już jest utrudniony. I to dotyczy nie tylko akurat ulicy Niepodległości, ale też i Kościelnej tutaj przy urzędzie. Stąd moja wątpliwość jest taka, czy pytanie takie, czy nie lepiej by było przeprowadzić takie zmiany, żeby przeznaczyć tą działkę na zbudowanie parkingu, którego już jakaś tam część jest u góry, co pomogłoby, nie jest to tak znowuż wielka działka, ale pomogłoby chociaż trochę rozładować sytuację w tym miejscu. Dziękuję.
Czy pan burmistrz chciałby się odnieść do tej... Pani naczelnik, proszę bardzo. Czy pani naczelnik chciałaby zabrać głos w tej sprawie? Nie.
Jest to strasznie zakorkowane. Czy nie lepiej by było wstrzymać procedurę sprzedaży na usługi medyczne, a przeprowadzić tak zmiany, żeby przeznaczyć to na miejsca parkingowe.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Oczywiście mamy świadomość braku miejsc parkingowych w gminie. Niestety plany, które są uchwalane, zawierają określone zapisy.
powinien być zagospodarowany. Co do parkingu, pracujemy bardzo poważnie z tym zagadnieniem i niezwłocznie będziemy podejmować decyzje związane z powiększeniem miejsc parkingowych w Gwilinie. Pewne błędy zostały popełnione. Widzimy te samochody na rancerzu, widzimy samochody za Orlenem. Mamy świadomość, że trzeba znaleźć na nich miejsca do parkowania.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Panie burmistrzu, mówimy konkretnie o ulicy Niepodległości i właściwie okolicy, tak? Sami wiemy, jak wygląda przy Biedronce, na tym odcinku ulicy Niepodległości, czy też przy urzędzie, przy szpitalu. To jest to taki newralgiczny punkt tego miasta, jeżeli chodzi o samochody. No ja uważam, że to jest moje pytanie, tak de facto, panie burmistrzu, czy nie lepiej, ponieważ uważam, że plany można oczywiście zawsze zmienić, natomiast czy mamy jakiś inny pomysł w tym konkretnie miejscu na rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego, który w tej chwili tam mamy?
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 osób. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego, do punktu 13. Rozpatrzenie wezwania do ustanowienia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 20/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 roku, druk nr 9/23. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w kwestii tej uchwały. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 16 osób, 13 osób głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Projekt uchwały został przyjęty. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu następnego. Do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie i nadanie jej statutu. I teraz tak, szanowni państwo, dostaliście dwie autoporawki pana burmistrza Pawła Nikityńskiego. Czy macie te autopoprawki? Czy mam je odczytać, czy nie ma takiej potrzeby? Nie ma takiej potrzeby. Dobrze, szanowni państwo. Komisje Rady, trzy komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Komisja Spraw Społecznych nie zajęła stanowiska. Jeżeli można pana przewodniczącego. Mamy pana przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych? To proszę bardzo, co było powodem, że komisja nie zajęła stanowiska?
Można?
Proszę bardzo, panie
komisja miała zastrzeżenia do punktu tych usług wspólnych tutaj. Paragraf 7, punkt 1. Że to należy dostosować ten przepis zgodnie do kodeksu pracy. Tak, jest poprawka, dlatego autopoprawka jest pana burmistrza, dlatego zapadło pytanie, dlaczego komisja zajęła takie stanowisko, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mamy autopoprawkę, dwie autopoprawki pana burmistrza. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały?
Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 osób. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami pana burmistrza został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do druku numer 11/23. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Trzy komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Panie burmistrze, chciałbym się dowiedzieć konkretnie, jakie jest uzasadnienie do tego połączenia, bo w takim profesjonalnym menedżmencie, zarządzaniu, to tego typu połączenia, przejęcia, czy te fuzje, czy wchłonięcia mają na celu to, żeby maksymalizować zyski i redukować koszty. Tu w uzasadnieniu jest taki zapis, że nastąpi poprawa efektywności zarządzania środkami finansowymi w ramach jednego budżetu. Jest to moim zdaniem zbyt ogólne i nawet tak skłaniające się w kierunku enigmatycznym zdanie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie przewiduje pan konkretnie efekty.
Proszę bardzo, panie burmistrzu. Chciałbym pan odpowiedzieć. Proszę bardzo.
Chciałem przypomnieć, że jednostki organizacyjne gminy, jednostki budżetowe gminy nie są powoływane do tego, żeby osiągać zysk. Pomagają gminie Gryfino w realizacji zadań ustawowych i proszę, żebyśmy tego nigdy nie mylili. To nie jest biznes. Poza czystym wynikiem ekonomicznym są także inne względy, względy organizacyjne, względy beneficjentów, względy całej infrastruktury społecznej, która związana jest akurat z funkcjonowaniem tych dwóch placówek. Połączenie ma dwa wymiary. Ten pierwszy, który jest związany z uchwałą, którą przed chwilą Państwo jednogłośnie o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych podjęliście, i jednocześnie uchwałą dotyczącą połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i Młodzieżowego Ośrodka Sportu, które de facto bardzo silnie, zwłaszcza od momentu, kiedy dyrektorem placówki jest pan Eugeniusz Kuduk, ze sobą współpracują. Tym między innymi współpracują przy organizacji wielu imprez sportowych, nie tylko tych największych, jakimi jest festiwal biegowy, czy jak to było w roku poprzednim, z kolei z innym partnerem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie organizował zawody triatlonowego i Mistrzostw Polski w Krystratlonie, ale jest tych imprez coraz więcej. Jak Państwo wiecie, w ostatnim tygodniu odbywała się wielka impreza w Gryfinie sportowa, mini mundial. Bardzo wielu kibiców zaangażowanych, też rodziców, dziadków, wiele radości samych uczniów, którzy poza tym aspektem sportowym uzyskali także wymierne, osobiste, tak to nazwę kolokwialnie, korzyści materialne, bo stroje, które założyli, stały się ich własnością. Oczywiście wszystkie te elementy, które były związane z działalnością sportową i oczywiście finał 3 czerwca w Szczecinie z udziałem 4 naszych zespołów. Poza tym warto powiedzieć, że do kalendarza gryfińskich imprez wchodzi kolejne wielkie wyzwanie, które już jest skoordynowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, a także Młodzieżowy Ośrodek Sportu. Mam na myśli międzynarodowe turnieje koszykarskie. Pierwszy z nich odbył się w miniony weekend, kolejny odbędzie się w następny. To jest naprawdę wielkie wydarzenie, które z racji tego, że wchodzi do kalendarza imprez sportowych Gryfina, być może jeszcze nie jest tak powszechnie znane, ale przez pryzmat ilości uczestników, także konieczności, to mówiąc w skrócie, obsługi tych zawodników, czyli ośrodka sportu i rekreacji, przygotowanie oprawy sportowej, medycznej, organizacyjnej, wszelkiej innej, efekt synergii działania tych dwóch jednostek jest tutaj wymagany. Dlaczego? Między innymi dlatego, że wbrew temu, co przeczytałem ostatnio na okładce jednych z tygodników, uśmiecham się do pana redaktora, ale nie mam pretensji, szanowni państwo, półmaraton w Gryfinie to jest decyzja burmistrza Sawaryna, Jana Podleśnego, no i mojej, ja już tam na końcu się ustawiam, skromnej osoby, ma dwie edycje. Nie będzie zwijania imprez biegowych, będzie ich rozwijanie. Co więcej, z Janem Podleśnym bardzo poważnie prowadzę rozmowy i zachęcam go do tego, żebyśmy przeprowadzili, jeśli to nie będzie możliwe w tej kadencji, bo jest to zadanie olbrzymie, pełny maraton, być może także na ulicach miasta. Czy w związku z tym ten efekt synergii, którego się spodziewamy i dwie postaci, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje, oczywiście wszyscy popełniają błędy, także panowie dyrektorzy niekiedy popełniają błędy, powinni na tym, na czym najlepiej się znają, kontynuować swoją pracę. To jest moja osobista opinia. Konkurs na stanowisko dyrektora nowej jednostki zostanie rozpisany i na pewno wybór dokonany przez komisję i zatwierdzony przez pana burmistrza odbędzie się o kryteria merytoryczne i o interesy gminy Gryfino. A jednym z tych interesów jest kontynuowanie tych wielkich imprez sportowych, które się odbywają, ich rozszerzenie, bo nie chcę, żeby w przyszłości znowu ktoś nadinterpretował moje słowa, ale bardzo poważnie przymierzamy się także do zorganizowania w przyszłym roku wielkiej imprezy kolarskiej. Pamiętacie państwo, w latach 70., 80. była taka wielka impreza błękitna Wstęga Odry. Dziś ona będzie miała trochę inny charakter, ale chcemy wpuścić ją w przestrzeń miejską. Do tego potrzebne są struktury. Jeśli nie ma struktur, fachowców, którzy się na tym znają, i zaplecza finansowego, trudno o tym marzyć. Wszystkie te rzeczy osiągamy, łącząc dwie placówki. Wiecie państwo wyśmienicie, bo niektórzy z was uczestniczyli w ostatnich dniach Gryfina, w szczególności w części sportowej, że kończymy też z pewnym spojrzeniem na sprawy publiczne i ośrodek sportu i rekreacji w Gryfinie, myślę, że w przyszłym roku będzie całkowicie samowystarczalny w zakresie organizacji imprez masowych, jeśli chodzi o infrastrukturę. Całkowicie. Czyli nie będziemy się musieli posiłkować, nie będziemy musieli wydawać dodatkowo pieniędzy publicznych na wynajem, przewóz, inne tego typu rzeczy, infrastruktury, która jest do tego niezbędna. Jednocześnie dawno temu Rada oceniła, że praktyka pracy w wielu placówkach jednej osoby i blokowanie etatów innym, zwłaszcza młodym pokoleniom, nie jest w Gryfinie pożądana. I my od tej praktyki także chcemy odejść. Oczywiście zawsze pozostając w szacunku do praw pracowniczych, wykonując zawarte umowy, ale jednocześnie tworząc szansę na realną pracę ludziom młodym, utalentowanym, także tym w średnim wieku, bo tacy również otrzymują szansę. I bez zmian, które wprowadzamy, wydaje się to mało prawdopodobne. Jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. To jest pewien element reformy. Jej drugi element jest przygotowywany i zostanie Radzie przedstawiony w stosownym czasie. Myślę, że z końcem roku będziemy w pełni przygotowani, żeby tą zmianę zarekomendować. I już zupełnie kończąc odpowiedź na pytanie pana radnego, łączenie tych jednostek odbywa się w konsensusie z ich kierownictwem, w pełnym dialogu i w zgodnym ustaleniu, że jest to działanie korzystne dla gminy Gryfino.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, padło dzisiaj też takie pytanie, że nie jest tak z budżetem źle, skoro gmina idzie w kierunku różnego rodzaju imprez, wydatków, budowania hali sportowej. Proszę pamiętać, że pracujemy wspólnie półtora roku budżet gminy Gryfino został przy ciężkiej pracy całego zespołu, również Rady Miejskiej w Gryfinie, ustabilizowany. W naszym głównym zamierzeniu jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nigdy o tym nie mówiłem i nie chcę mówić głośno o zagrożeniach płynących ze strefy, ale tutaj jest również olbrzymi postęp. Jak rozmawiamy z inwestorami, to mówią, że podoba im się Gryfino, że cenią imprezy sportowe, że cenią imprezy historyczne, pozyskujemy na to środki zewnętrzne i dalej będziemy tak postępować. Zakończenie procesu podatkowego z Dolną Odrą, kończenie procesu postępowań z Eneą, z Energą zwiększa dochody gminy Gryfino, ale my musimy prowadzić gospodarkę realną, opartą na kosztach i na uczciwym zarządzaniu. I zachęcamy opozycję do współpracy, bo zwiększone dochody z podatków służą głównie na spłatę naszych zobowiązań. Nie da się spłacić zobowiązań bez zwiększenia dochodów gminy Gryfino. I chciałem uspokoić te nastroje. Tak jak powiedział pan burmistrz Paweł Nikityński, my nie będziemy bez wyraźnej potrzeby i sytuacji, która się może wydarzyć, bo zawsze może się zdarzyć wszystko, zaciągać kredytów, ale raczej szukać współpracy. Mamy wspaniałą współpracę z sejmikiem samorządowym, z panem starostą, z zakładami produkcyjnymi gminy Gryfino. Widzicie państwo zaangażowanie podmiotów w sferę oświaty, przedszkola, sport. I chciałem powiedzieć, że co do gminy Gryfino, jej przyszłości jestem optymistą. Natomiast pojawiają się wydarzenia, które nawet nas zaskakują i z nimi też sobie poradzimy. I proszę was o to, żebyście już mnie nigdy nie namawiali do tego, żebym łamał przepisy i namawiał kogoś do ręcznego sterowania gospodarką.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka.
Odpowiedzi na moje pytanie uzyskałem taką informację, że no jakichś konkretnych efektów finansowych się nie przewiduje, natomiast te całe dobro, to, które wyniknie z tego połączenia, to będzie się przejawiało w lepszej organizacji. No ja to uznaję tą odpowiedź za prawdziwą i poprawną zresztą. Natomiast mam taką intuicję, którą chciałbym się z państwem podzielić, bo przy tego rodzaju połączeniach, to są dwa takie podmioty, które jeden i drugi specjalizują się w pewnym, mają pewien specjalistyczny zakres prac. Jeden to organizuje imprezy sportowe, drugi zarządza technicznie obiektami. Przede wszystkim to są ich zadania. I wydaje mi się, że trudno będzie w jednej osobie połączyć taką wiedzę, żeby jedna osoba mogła zarządzać takim konglomeratem. Podejrzewam, że pomimo tego połączenia będzie ktoś musiał być jakimś koordynatorem, który i tak będzie zarządzał dwoma osobami funkcyjnymi, tam nie wiem, czy to będą dyrektorzy, czy kierownicy, to nie ma znaczenia. I to w efekcie może przynieść po prostu, no, jak gdyby większe koszty tego działania, tego nowego tworu. I to jest moja taka intuicja i ją chciałbym państwu przekazać do przemyślenia. Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, mogę?
Proszę bardzo, panie burmistrz.
Więc szanowny panie radny, oczywiście intuicja czasami prowadzi nas do dobrych wniosków, ale w pana przypadku ta intuicja chyba się nie spełni, co więcej jestem pewien, że się nie spełni. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym spotkałem się z załogą OSIR-u. Proszę państwo, miejcie świadomość, że służby techniczne wielu naszych jednostek oświatowych, OSIR gminnych, Laguny, przez wiele, wiele lat z uwagi na sytuację finansową gminy Gryfino nie dostawały podwyżek. Ci ludzie są naprawdę w wyjątkowo trudnych sytuacjach finansowych. I Rada Miejska w Gryfinie i burmistrz będzie po dalszym ustabilizowaniu budżetu musiała się pochylić nad kwestiami związanymi z naszymi pracownikami. Naszym głównym celem zespołu, który tu pracuje, w poparciu z zespołu również radnych, jest zabieganie o zwiększenie ilości mieszkańców, o stworzenie nowych miejsc pracy. Na rynku gryfińskim będzie więcej miejsc pracy, wobec tego, żeby zatrzymać pracowników, trzeba będzie podnosić wynagrodzenie. To są realne fakty. I szanowni państwo, pamiętajcie, że w gminie Gryfino przez kilka lat nie regulowano wynagrodzeń pracownikom. Jeśli dzisiaj pani sprzątaczka zarabia 1200 zł, to wyobraźcie sobie, jak za takie pieniądze utrzymać się w dzisiejszych realiach. I do współpracy jeszcze raz namawiam radnych i żebyście państwo mieli świadomość, rozumiem prawa opozycji, w jakich czasach żyjemy i że ta perspektywa gminy Gryfino, ona musi obejmować wszystkie aspekty. I jeśli jest prowadzona impreza popularyzująca historię i zabiegamy o pozyskanie środków zewnętrznych, to wiemy też, że gryfińscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają inwestować, mówią tak, jest to jeden z czynników, który również bierzemy pod uwagę.
Dziękuję bardzo.
Ja
proszę bardzo,
panie jedno zdanie w odpowiedzi na konkluzję pana radnego chciałem doprecyzować. Nie chcę używać personaliów, powiedziałem ogólnie, sądziłem, że będzie można wywieźć z tego pewien wniosek logiczny co do zmniejszenia kosztów, ale powiem teraz wprost. Pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie wypowiedział warunki pracy i płacy jednemu z pracowników w marcu tego roku, z którym pożegnamy się w czerwcu i który nie będzie miał zatrudnienia także w Centrum Usług Wspólnych. Podobnie nie będzie zatrudnienia związanego z księgowością w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ponieważ funkcje te będzie pełnił Centrum Usług Wspólnych. I to jest jeden z podstawowych nie chcę powiedzieć zysków, bo sam mówiłem, że tu nie rozmawiamy o perspektywach czysto biznesowych. Oczywiście przy pełnym zaopatrzeniu emerytalnym, przy pełnym bezpieczeństwie socjalnym, przy pełnym uzgodnieniu z pracownikiem i nawet powiedziałbym w okresie wydłużonym od pierwotnie zakładanego. Wszelkie prawa pracownicze i wszelkie zasady wynagrodzenia i odpraw będą tutaj zachowane. To zdarzenie miało miejsce w marcu, teraz jest tworzenie Centrum Usług Wspólnych, więc będzie też wymiar czysto ekonomiczny na pierwszym etapie, ale przewidujemy także drugi etap i nasze analizy wskazują, że łącznie po przeprowadzeniu drugiego etapu, łącznie z tym pierwszym, będzie można się spodziewać przeznaczenia w sferę sportu, kultury i edukacji, bo o tym mówimy, sportu, kultury i edukacji, 500 tysięcy złotych na zadania czysto merytoryczne. Bo my nie chcemy tych pieniędzy wyjąć z systemu, ale chcemy je inaczej wydawać. Między innymi na te imprezy, które są przez społeczeństwo pożądane, ale także na kwestie infrastruktury, która w wielu miejscach jest też zaniedbana i wiemy o tym dobrze, mamy te problemy zdiagnozowane, potrzeb jest bardzo dużo, państwo często to podnosicie, słusznie, one narosły przez lata, staramy się to realizować po kolei, systematycznie, zachęcamy państwa do współpracy.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak samo kolegów i koleżanki radnych chciałbym uspokoić. Podobne jednostki funkcjonują w innych gminach. Mam taką przyjemność, że często jeżdżę po zachodniopomorskim i widzę, jak to funkcjonuje. Nawet niektórzy się dziwią, że w gminie Gryfino były dwie takie jednostki. Natomiast, drodzy państwo, trzeba troszeczkę też cofnąć się pamięcią wstecz. My już się przymierzaliśmy tutaj do różnych rozwiązań i za poprzedniego pana burmistrza też nam były tutaj przedstawiane różne koncepcje, nie wiem czy pamiętacie, połączenia z Pukiem, połączenia z Laguną, no tam były różne koncepcje, tak? Dzisiaj stajemy w takim punkcie, że będziemy musieli podjąć decyzję w tej sprawie. Proszę bardzo, oddaję głos do pana Zbigniewa Kozakiewicza.
Panie burmistrzu, szanowna rado, jak pan burmistrz Gryfiński powiedział, że dwa podmioty związane ze sportem działały bardzo dobrze, no powstanie jeden podmiot spełniający rolę jakby dwóch, tak powiedział przewodniczący Gryfiński, w wielu miastach jest to praktykowane i wychodzi dobrze, tylko ja bym chciał jeszcze, no tak trochę dla uspokojenia, czy wiadomo, że będzie wybór nowego dyrektora, i jak tu w prasie napisali, żeby był to czynnik, który będzie sprzyjał rozwojowi sportowemu w Gryfinie, a nie spowodował konfliktu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
No, krótko odpowiem panu radnemu Kozakiewiczowi. Wie pan, ja mam wiele szacunku i z empatią odnoszę się do inicjacji prasowych, natomiast czasami napisałem to wczoraj też na swoim fanpage'u, nie widzę podstaw i uzasadnienia do opublikowania pewnych treści, bo nie ma żadnych przesłanek. Ale rozumiem pańskie zaniepokojenie. Oczywiście, że będziemy brali pod uwagę także zdolność koncyliacyjną, umiejętności kierowania zespołem ludzkim. Nie życzymy sobie w naszych jednostkach ani konfliktów, ani podgrzewania niepotrzebnej atmosfery. Chcemy, żeby ludzie pracowali w spokoju. My musimy łącznie, wie pan, nad tym pracować, bo moje doświadczenie z szefami jednostek organizacyjnych gmin jest takie, że czasami dobre intencje zastępują wymagany na tym poziomie rozsądek. Liczę na to, że będziemy mieli też w tym zakresie progres. W wielu jednostkach jest nieźle, w wielu jednostkach jest sporo do poprawy. Jako zespół będziemy nad tym pracowali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Kozakiewicz, proszę bardzo.
To w odpowiedzi, jeżeli będzie taki spokój, to ja swoją osobą duże zaangażowanie będę wkładał w rozwój właśnie tego podmiotu.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. No, jeżeli pan burmistrz by dzisiaj powiedział, jakie będzie rozstrzygnięcie konkursu, który ma być dopiero ogłoszony, to byłby dopiero skandal. Także poczekajmy. Sądzę, że tutaj pewne rzeczy będą. Ja wiem, że w prasie padają pewne przypuszczenia, nawet nazwiska, ale sądzę, że spokojnie pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Panie burmistrzu, może tak, na początek powiedział pan o opozycji. Tak? Ja to tak naprawdę w tej gminie opozycji nie widzę i mówię to za siebie oczywiście, ponieważ chęć współpracy jest cały czas. Tylko no, panie burmistrzu, współpraca tak, ale pod warunkiem, że pan przestanie przychodzić przy trudnych decyzjach i propagandowo wyzywać radnych od tego, czy byli w BBS-ach, czy nie. Tylko rzeczowo, konkretnie, jest problem, może pan zadzwonić, spotykamy się.
Szanowni Państwo, muszę przerwać tę dyskusję. Momencik, tak? Kolego Rafale. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy się skupili nad projektem uchwały. Natomiast będzie taki punkt, naprawdę, będzie taki punkt wolne wnioski i tam możemy, nie wiem, godzinami sobie pewne rzeczy wyjaśnić, tak? Bardzo proszę o to, żebyśmy się zajęli projektem uchwały. Naprawdę, jest taki punkt wolne wnioski, tam będziemy mogli sobie pewne rzeczy powyjaśniać. Także jeszcze raz do Państwa apeluję, żebyśmy się skupili nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Rafale.
Panie przewodniczący, także dokończę tylko myśl. Panie burmistrzu, ja panu też wybaczam, a czy kiedyś wybaczę to, co pan teraz robi, to jeszcze będzie czas. Pierwsza sprawa. Prosiła mnie pani radna Małgorzata Wiśnińska, która udała się na uroczystości 70-lecia szkoły w Fersnicy, o to, bym przekazał jej zdanie w tym temacie. Pani radna stwierdziła, że uważa, że wystarczyłoby, że MOS mógłby dalej istnieć, ale żeby te sprawy kadrowo-księgowe przejęło po prostu Centrum Usług Wspólnych. Ja powiem szczerze, że ja się tutaj zasadniczo zgadzam z tym zdaniem pani radnej, także czuję się w obowiązku i przekazałem. A teraz, panie burmistrzu, pięknie pan nawiązał tutaj do sytuacji sportu w latach 70. a propos wyścigu kolarskiego, błękitną wstęgę Odry, znaczącego i mającego wiele tradycji. Ja sobie wczoraj pozwoliłem otworzyć książkę Dzieje Gryfina, w którą sobie tak przekartkowałem, poczytałem o wielu wybitnych postaciach, o sporcie, jak ten sport się tutaj rozwijał. I właśnie w 1970 roku powstał poprzednik MOS-u. Od samego początku najważniejsze funkcje pełnił w nim najpierw pan Kuduk. Od 1986 roku dyrektorem jest pan Jan Podleśny. No wiele lat, w tym roku okrągła rocznica. Od jakiegoś czasu na pana Podleśnego była prowadzona nagonka. Ja nawet nawiązuję do tego, co było na ostatniej komisji, tak? Gdzie padały głosy nawet sugerujące łamanie prawa. Tak naprawdę tej decyzji można się było spodziewać. To była kwestia czasu. Ja mam nadzieję, że to nie jest główna intencja, panie burmistrzu, tego, co się dzieje.
W gazecie przeczytałem ostatniej, lokalnej, wypowiedzi i pana Podleśnego, i pana Kuduka, który jest dyrektorem OSIR-u. On tam jasno w pierwszych zdaniach powiedział, że to będzie bardzo ciężkie do połączenia. OSIR już w tej chwili ma plażę, targowisko, utrzymanie obiektów sportowych i do tego jest powołany. A MOS miał organizować przede wszystkim, tak jak czytamy w sprawozdaniu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, trzy rzeczy. Sport masowy, sport szkolny i sport kwalifikowany polegający na wsparciu, na pomocy szkołom oraz klubom sportowym w przygotowaniu młodzieży do udziału. W zeszłym roku 87 imprez, prawie 4900 uczestników. W tym i wybitne osiągnięcia. Ja akurat pracuję w szkole, która od lat wygrywa, czy jest w czołówce województwa, jeżeli chodzi o szkoły i sport. I wiem, ile pracy tak naprawdę wnosił MOS. 67 imprez, których głównym celem było organizowanie rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie szkolnym, tej amatorskiej. Ja wiem, że taki jest plan, żeby OSIR to realizował, ale powiem szczerze, dla mnie łączenie tych dwóch obcych sobie właściwie dziedzin, bo co innego jest dbać o obiekty sportowe, co innego jest organizować współzawodnictwo dzieci i młodzieży, jest nieuzasadnione. I tak na koniec, panie burmistrzu, no tak de facto dzisiaj zostanie podjęta ta decyzja, bo ja nie mam wątpliwości, że MOS zostanie zlikwidowany. Chciałbym podziękować panu Podleśnemu, panu Kudukowi, wielu ludziom, złożyć im hołd wręcz, wielu ludziom, którzy byli zaangażowani w ten sport szkolny, nawet jeszcze przed 70 rokiem. Wśród nich są wielkie nazwiska, wielu z tych ludzi już między nami nie ma, taką osobą, która gdzieś tam powoduje ciepło w okolicach mojego serca jest świętej pamięci pan Ludwik Alchimowicz i wielu, wielu innych wybitnych ludzi. Chciałbym, bo MOS przestanie istnieć, chciałbym im w ramach tej ciężkiej pracy, którą wykonali, złożyć hołd i serdeczne podziękowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Dziękuję panu radnemu. Radny, mam do pana prośbę, żeby nie budować konfliktu niepotrzebnego. Ja chciałem panu powiedzieć, że pan Jan Podleśny jest moim sympatycznym kolegą, z którym miałem przyjemność pracować w jednej szkole, grać w jednej drużynie. Z olbrzymim szacunkiem jesteśmy do pana Jana, ale po co wywoływać i wskazywać, że tutaj ktoś zamierza człowieka, którego wyjątkowo cenimy i na ostatniej gali gryfińskiego sportu mieliśmy z panem Janem okazję porozmawiać. I powiem panu, że pan Jan bywał tu wielokrotnie u burmistrza Nikitińskiego, u mnie. Rozmawialiśmy o tej reformie. Mamy konsensus. Naprawdę, to zupełnie niepotrzebne historie, że tutaj ktoś działa z zamiarem zwolnienia kogoś, wyrzucenia kogoś. No jak pan nie powiedział? Przecież pan to powiedział, tak? Na tej sali radni mieli jakieś niecne zamiary, most będzie zlikwidowany. Proszę pana, skończmy już z takimi historiami. Naprawdę w naszym zamiarze i nasze czyny świadczą o tym, że nie kierujemy się do żadnych osób w Gryfinie ani sympatiami, oceniamy, wartościujemy, patrzymy na sprawy i wiemy, że faktycznie te osoby, o których pan mówił, są w stanie tymi podmiotami zarządzać. I sport w Gryfinie realizowany przez wielu trenerów, przez wielu, jakbyśmy mieli wymienić tych wszystkich zasłużonych, pan burmistrz Nikityński na gali sportu wymieniał osoby, które odeszły. I daję panu słowo, że ta lista zawiera jeszcze dziesiątki nazwisk, którym oddajemy hołd i dziękujemy za pracę.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ja tutaj pozwolę sobie na taką krótką dygresję. Ja też pracowałem w różnych firmach, tak, i tak to jest zawsze, że przy połączeniu są pewne obawy, tak, i tutaj ja pracowałem w takiej firmie, gdzie połączono trzy oddziały Straży Granicznej, w których pracowało w jednym oddziale po 1700 osób. I szanowni państwo, granica polsko-niemiecka dalej istnieje, tak? Ci ludzie znaleźli zatrudnienie. W obecnej pracy też miałem taką sytuację, gdzie przyłączono duże centrum do mojej jednostki. Zawsze jest tak, szanowni państwo, że pracownicy mają pewne obawy. Zawsze jest tak, nigdy nie jest inaczej. Natomiast to nie można mówić, że coś się nie uda. Zawsze tak będzie, że ktoś będzie miał obawy i tyle, tak? I powiem wam, że być może, tak, funkcjonuje to lepiej. Proszę bardzo, oddaję głos panu Zenonowi Trzepaczowi, panu przewodniczącemu.
Szanowni państwo, ja chciałbym tutaj trochę wyjaśnić jedną rzecz, którą pan radny poruszył, że była na Komisji Spraw Społecznych dyskusja, że tam jakieś naruszenie prawa czy coś. Absolutnie bzdura totalna, ponieważ sprawa dotyczyła, jak pan radny dobrze wie, wniosku sprzed z ubiegłego roku, gdzie komisja po analizie sprawozdania też zażyczyła sobie, żeby otrzymać sprawozdanie odnośnie pozyskiwanych wysokości środków pozyskiwanych od sponsorów. I ta dyskusja dotyczyła tylko tego, że nie ma również w tym sprawozdaniu z tego roku takiej informacji. I to była jedyna dyskusja nad tym tematem, który mógł wywołać jakieś emocje, natomiast emocji nie było. Natomiast ci panowie pozostają w naszej gminie, będą dalej pracować, także oddawanie hołdów za życia, to mi się tak źle kojarzy trochę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan radny Rafał Głoga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. No, panie przewodniczący, trochę się zaczynam o pana martwić, bo nie wiem, pan niedokładnie dosłyszał. Podziękowania i hołd. Hołd był dla tych, co już nie ma, podziękowania dla tych, co są. Także to tak samo jak na komisji. Pan też albo nie chce pamiętać, albo pan nie pamięta, że jeden, ja nie chcę personalnie tutaj rozstrzygać. Jeden z radnych wyciągnął kartkę z napisem sponsorów biegu transgranicznego, sugerując coś niecoś w tym temacie. Moja reakcja też była natychmiastowa. Ma pan rację. Wcześniej była dyskusja,
panie,
ale do tego nie nawiązałem.
Panie Rafale, tak, ja bardzo proszę, żebyśmy się skupili nad projektem uchwały. Natomiast naprawdę, jeżeli pan chce tutaj, nie wiem, poprowadzić dialog z panem przewodniczącym Trzebaczem, to ja bardzo zachęcam. Będzie przerwa. Porozmawiacie sobie i tyle. Bardzo pana proszę, tak? Skupmy się nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo.
Tak, chciałbym właśnie powiedzieć, że nie o to chodzi, że pan przewodniczący wybiórczo stosuje tutaj swoją pamięć, ale tak w nawiązaniu. Panie przewodniczący, to nie chodzi o tak naprawdę obawy, czy też chodzi o obawy pracowników, ale tutaj chodzi o pewną ideę. Jak byłem w wieku szkolnym, to tutaj siedzi na sali profesor Kozakiewicz, którego bardzo nie lubiłem, bo kazał mi biegać w przełajach. Nie lubiliśmy tego, ale dzisiaj już jako stary człowiek wiem, ile tak naprawdę ludzi przez te przełaje przeszło i ile tak naprawdę ludzi upowszechniło tą powszechną, masową kulturę fizyczną, nieprofesjonalną. Boję się, tego się boję, że wylejemy dziecko z kąpielą i tak naprawdę z tego nic w efekcie nie zostanie. I tylko o to chodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan.
Szanowni państwo, jest tutaj próba deprecjonowania tego, co się dzieje w gryfińskim sporcie i muszę na to bardzo ostro zareagować. Jeszcze raz podkreślam, nie ma ryzyka do likwidacji jakichkolwiek imprez, a ilość tych imprez w ostatnich 2 latach znacząco się powiększyła i zauważają to w zasadzie wszyscy członkowie środowiska sportowego poza nielicznymi wyjątkami. Udało zawrzeć się konsensus pomiędzy klubami sportowymi i drugi rok z rzędu, w pierwszym były jeszcze pewne wątpliwości, w drugim rok z rzędu środki finansowe, które trafiają do stowarzyszeń, nie budzą samych stowarzyszeń jakichś publicznych niepokojów. Wprowadziliśmy regulamin nagradzania sportowców za wybitne osiągnięcia, oddając go pod konsultacje społeczne. Działamy transparentnie, mówimy o swoich celach. Część tekstów, które tutaj zostało wygłoszonych, wynika z niepełnej wiedzy o funkcjonowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, który bardzo intensywnie de facto włącza się w organizację imprez sportowych, także imprez masowych. I bez jego pomocy i bez jego udziału przeprowadzenie tych imprez byłoby de facto niemożliwe. Nie ma mowy także, wbrew temu, co tutaj próbuje się przemycać, jakiegoś niebezpieczeństwa dla pracowników, ponieważ przejdą oni na zasadzie stosownych porozumień. Wyłączeni z tej zasady są tylko pracownicy. W tym wypadku będzie, w tym etapie reformy będzie to jeden pracownik pracujący dotąd w 2 jednostkach, który ma prawa emerytalne, który jest zabezpieczony socjalnie i jest w okresie wypowiedzenia 3-miesięcznego, do którego uprzednio zresztą się zobowiązał. Więc Bardzo proszę, żeby... Ja rozumiem, że jest próba deprecjonowania tego wszystkiego, co się dzieje, proces naturalny. Natomiast myślę, że samo środowisko dobrze wie, jak jest w istocie i do czego służy reforma. Podkreślam, jest to jej pierwszy etap. Łącznie oba etapy mają przynieść 500 tysięcy złotych rocznie, czyli 2 miliony złotych w ciągu kadencji, które chcemy przekazać na edukację, kulturę i sport, ale w inny sposób. W inny sposób. Nie da się przeprowadzić maratonu w Gryfinie bez środków finansowych i nie da przeprowadzić się w Gryfinie imprez kolarskich bez środków finansowych. I jednocześnie trzeba też powiedzieć, że restrukturyzacja polegająca na naturalnych odejściach, bo taką przyjęliśmy strategię, powoduje umożliwienie i stworzenie szansy na pojawienie się środków, które pozwolą zwaloryzować wynagrodzenia pracownikom, którzy często pracują za bardzo niewielkie pieniądze. Proszę zatem, żeby ten konsensus, który w sporcie udało się wypracować, wygasić też konflikty, które nabrzmiały tutaj od wielu lat, nie podsytać sztucznie, bo są to problemy czysto teoretyczne. Nie ma zagrożenia ani dla pracowników, ani dla panów dyrektorów, ani dla imprez, które były dotąd realizowane. Jest wielka szansa na postęp organizacji kolejnych, dużych, znaczących imprez w Gryfinie. Dziękuję.
Proszę bardzo, o głos poprosił pan przewodniczący Marcin Para. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja uważam akurat, że to jest bardzo dobry pomysł. Z uwagi na fakt, że po części też o niego zabiegaliśmy od jakiegoś czasu. A w połączeniu z powstaniem Centrum Usług Wspólnych będzie to niosło określone korzyści, nie tylko finansowe. W końcu też może będzie tak, że nazwa Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie przystawała do tego, czym się ta jednostka powinna zajmować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni Państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały. Druk numer 11/23. Proszę bardzo, głosujemy. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem głosowało 12 osób. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 16. Druk numer 12/23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Kamiński.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja tak króciutko bardzo chciałem wyrazić swoje zadowolenie tylko z tej uchwały, ponieważ pamiętam jako absolwent pierwszego rocznika gimnazjum, który jak przyszedł do szkoły, na pierwszym apelu od pana ówczesnego burmistrza usłyszał, że w trzeciej klasie już będziemy ćwiczyli na nowej hali. Parę lat minęło od tego, aż skończyłem tą trzecią gimnazjum i jednak tej hali dalej nie ma. Cieszę się, że ta uchwała, mamy ją teraz przed sobą. Cieszę się, że mam możliwość też nad nią głosować, ponieważ wiem, że ona jest tam niezbędna. Niezbędna dla prawidłowego wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, a także takie hale widowiskowe, sportowe są niezbędne w gminie Gryfino, gdyż jest ich bardzo, bardzo niewiele. Dlatego bardzo się cieszę, że ta uchwała jest już teraz przed nami i mam nadzieję, że jej realizacja będzie w niebawym czasie rozpoczęta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marcin Para.
Rado, ja krótko tylko powiem tak. Życzyłbym sobie, nam wszystkim, żeby ta projekt, czy też pomysł budowy tej hali nie podzielił pomysłu, który się
tutaj w tej gminie przewidział kilka lat temu i żeby się nie okazał klasycznym pułkownikiem, tylko żeby ta hala w końcu została zrealizowana. Tego wszystkim nam życzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Chłatki.
Panie burmistrzu, Wysoka Rada, oczywiście wyrażamy zgodę na budowę hali, znaczy podejmiemy sądzę, że taką decyzję, tylko prosiłbym o skonkretyzowanie. Koszt budowy, tyle co się orientuje, to wynosi 9-10 milionów złotych. Jaki jest montaż finansowy? I proszę tutaj bardziej sprecyzować, skąd pozyskamy pieniądze, żeby tylko nie była to gmina, czy ewentualnie dorzucone milion złotych ze starostwa. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, najpierw rozpocznę od odpowiedzi panu Krzysztofowi Chłatkiemu, któremu już udzielałem w tym zakresie odpowiedzi dosyć precyzyjnej i odniosłem wrażenie, że znalazłem nawet zrozumienie, że są dwa źródła finansowania dziś w zasadzie pewne, nawet widziałem w oczach pewne zadowolenie z tego faktu, ale rozumiem, że chodzi o to, żeby tę dyskusję jeszcze pociągnąć. No my nie mamy niczego do ukrycia, prowadzimy w tej chwili rozmowy, a raczej mamy dwa źródła, które będą współtworzyły finansowanie budowy hali. Pierwsze to jest powiat gryfiński, który podtrzymał swoje zobowiązanie wynikające z porozumienia przejęcia zespołu szkół ogólnokształcących. Nie będę mówił o ostatecznej kwocie, bo będziemy o tym rozmawiali z panem starostą, który do tej pory złożył jasną deklarację, że będzie to dofinansowanie nie niższe niż wynikające z porozumienia. Drugie źródło to oczywiście Urząd Marszałkowski. Tutaj mamy w związku z programem rozwoju infrastruktury sportowej w województwie zachodniopomorskim szansę na 1,5 miliona złotych. W zasadzie te pieniądze mamy na wyciągnięcie ręki i będziemy o nie aplikowali. Są oczywiście również inne źródła, w tym źródła ministerialne, ale mówiłem to na klubie, że inwestycje w infrastrukturę sportową w kraju dzielą się tak naprawdę na dwa segmenty. Strategiczne, te, które wpisywane są na listę zadań strategicznych z punktu widzenia państwa polskiego i trzeba tutaj spełniać wymogi rywalizacji międzynarodowej i to jest między innymi pomysł z halą tam pierwotnie na 3000 miejsc w Gryfinie, od tego pomysłu odchodzimy. Natomiast są też programy bieżące, które są przez ministra systematycznie ogłaszane. W tym roku to była m.in. infrastruktura lekkoatletyczna, remonty, ale bywają także programy na rozbudowę istniejącej infrastruktury. I niewykluczone, że jeśli minister w ten sposób rozpisze konkurs, sięgniemy i będziemy próbowali aplikować o środki z tego tytułu. Natomiast montaż finansowy oczywiście, proszę zwrócić uwagę, jestem przekonany, że państwo są do dyskusji wyśmienicie przygotowani, bo potwierdzaliście to też i na komisjach, i na spotkaniu klubu. Pan burmistrz wydał zarządzenie w tym względzie, w którym określił wszystkie terminy. Natomiast ile będzie kosztowała hala, nie sposób odpowiedzieć dziś, dlatego że no musielibyśmy podejmować tu stosunkowo duże ryzyko. Natomiast podjęliśmy współpracę z gminą Goleniów, która buduje w tej chwili halę o parametrach, które są oczekiwane w Gryfinie, czyli pełnowymiarowe boiska do wszystkich gier zespołowych, 300 miejsc siedzących plus miejsca stojące i ewentualna możliwość dostawienia miejsc siedzących na trybunach przenośnych. No oczywiście kwestia sanitariatów, kwestia pomieszczeń socjalnych, ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, no i najważniejsza jest też architektura, o którą trzeba zadbać ze względu na to, że sam budynek liceum jest bardzo ciekawy architektonicznie i warto byłoby do niego nawiązać. Pozostaje też kwestia łącznika i wykorzystania dotychczasowej małej sali, o czym już w tej chwili myślimy i co chcemy uwzględnić w fazie projektowania. Postępowanie na zadanie związane ze stworzeniem projektu i wyłonienie wykonawcy na prace projektowe ma się odbyć we wrześniu. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę do końca pierwszego kwartału roku 2017. Wybudowanie hali sportowej, oddanie jej do użytku sierpień, wrzesień roku 2018. I to są terminy realne. Natomiast musimy też wiedzieć, że zawsze w życiu mogą zdarzyć się rzeczy nieprzewidziane. Liczymy na to, że tak jak ze żłobkiem będziemy cierpliwi. Myślę, że będziemy cierpliwi, bo to sobie założyliśmy. Byliśmy co prawda przez to krytykowani, że unieważniliśmy jedno postępowanie. Natomiast wytrzymaliśmy tą krytykę, a podatnik gryfiński zyskał dzięki stalowym nerwom burmistrza 1,5 miliona złotych. Podobnie będzie też w przypadku hali. Tu mamy bardziej komfortową sytuację niż w przypadku żłobka, którego budowę jesteśmy zobowiązani zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego, bo tak przewiduje program ministerialny. Natomiast w przypadku hali sportowej rozkładamy tą inwestycję na 3 kolejne lata. Na 3 kolejne lata rozkładamy także finansowanie z naszych własnych środków. Nie będzie to zatem wydatek jednorazowy, ale rozłożony na 3 lata budżetowe. I proszę także wziąć pod uwagę, że w dzień posesji, na której Państwo zgodziliście się z nadwyżki budżetowej, którą wypracowaliśmy w 2015 roku, wprowadzić pieniądze do budżetu, dziś po potwierdzeniu środków już w Urzędzie Wojewódzkim, a więc na wystarczającym poziomie, te 2 300 000, które były wkładem własnym gminy w Gryfinie, zostały zamienione przez środki ministerialne. Pan burmistrz prowadzi zrównoważoną politykę i odpowiedzialną i ma partnerów w Radzie i widzę, że coraz większe, choć jeszcze nieoptymalne zrozumienie, stabilizuje budżet, stąd też możemy realizować kolejne zadania, no, które są związane z potrzebami mieszkańców. Oczywiście realizujemy te mniejsze, ale ważne są też te inwestycje, które dla funkcjonowania społecznego no, są niezbędne. Tu mam na myśli przede wszystkim żłobek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania druku numer 12/23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 osób. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Do punktu 17. Druk numer 17/23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfina na rok 2016. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni Państwo, poddaję projekt uchwały druk numer 17/23 pod głosowanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Za głosowało 17 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 18. Druk numer 13/23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfina na lata 2016-2025. Proszę bardzo. Momencik jeszcze. Druk numer 13. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni Państwo, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Za głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Druk numer 14/23. Projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfina na 2016 rok. Proszę jeszcze momencik. 14. Wszystkie komisje przyjęły projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę osób, które chciałyby zabrać głos. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 17 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Druk numer 16/23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym numer 5. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Głupa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrze, nie ukrywam, że na komisji zgłaszałem wniosek, który przepadł, ale podzielę się swoimi, może nie wątpliwościami, no po wątpliwościach niech będzie. Ten wniosek, panie burmistrzu, no idzie w dobrym kierunku, natomiast jest ewidentnie skierowany do jednego z, nazwijmy to, przedsiębiorców, tak, czy biznesmenów, którzy się zgłosili z taką możliwością. Ja pamiętam, że czasowo nie dokładnie będę pamiętał, ale pamiętam, że były osoby, które były zainteresowane kortami razem z GM-em, z możliwością wybudowania właśnie jakichś tam przykryć balonowych i tak dalej, z naszej gminy. I mam pytanie, czy było jakieś rozeznanie prowadzone, bo ja zgłosiłem wniosek na komisji, żeby rozszerzyć formułę i żeby nie wyrażać zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, tylko przeprowadzić tutaj całą procedurę rozstrzygającą z ewentualnymi potencjalnymi zgłoszeniami, ten wniosek przepadł. Czy było robione rozeznanie w takim wypadku na rynku, czy są inni chętni, może lepsze oferty, no i przede wszystkim z naszej gminy. Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo, panie burmistrzu, pan odpowie, proszę. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłosił się pan przewodniczący Zenon Trzepa. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, ja dziękuję bardzo. Ja powiem tak, my kiedyś mieliśmy podobną sytuację z OSIR-em. Też była osoba czy firma zainteresowana włożeniem kapitału tam, zrobienie lepszej infrastruktury i też później ogłoszono przetarg i facet po prostu zawinął się, poszedł w inne miejsce wydawać pieniądze. Także uważam, że to jest taki moment, kiedy trzeba szanować, jeżeli ktoś chce przyjść u nas zainwestować, bo To jest trudna dosyć materia i to jest dosyć duże ryzyko. Jeżeli ktoś chce ponieść to ryzyko, to tylko się należy cieszyć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Panie burmistrzu, bardzo cenna informacja, że było bodajże czterech, tak, czy tam trzech kontrahentów, z którymi pan rozmawiał, negocjował. W wyniku tych negocjacji został jeden. Przekonuje mnie pańska argumentacja i zgadzam się w 100%, że nie mamy czasu czekać, bo te obiekty już i tak stosunkowo się zdekapitalizowały. Dlatego poprę tą uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób. Projekt uchwały został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 21. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresach międzysesyjnych i z wykonania uchwał Rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji? Szanowni Państwo, czy do informacji pana burmistrza mamy jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3. Panie burmistrzu, na piśmie. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, odpowiedzi na nasze interpelacje otrzymamy na piśmie. Przechodzimy do punktu 23. Wolne wnioski i informacje. I tak, proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, mam tu przekazanie informację związaną ze zmianami w oświacie i rozmowami, które podjęliśmy zarówno z dyrektorami jednostek, pracownikami, jak i na tą chwilę jeszcze częścią związków zawodowych, ale jesteśmy po dyskusji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Chciałem Państwa poinformować, że w wyniku wprowadzonej reformy oświaty, która jest na szczeblu rządowym, w związku z tą reformą i w związku z innymi zjawiskami, które w placówkach funkcjonują, istniało ryzyko utraty pracy przez około 25 pracowników. W wyniku analizy dokonanej przez pracowników pana burmistrza, w tym m.in. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, pana Grzegorza Jastrowicza, pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, dziś możemy powiedzieć, że wszyscy ci nauczyciele, którzy nie mają praw emerytalnych, czyli niejako nie dorabiają sobie w szkołach, ale są także zatrudnieni na czas określony, otrzymują od gminy Gryfino gwarancję zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym, pomimo tych ryzyk. Stało się to między innymi z tego powodu, że zdecydowaliśmy się przerwać zjawisko przywilejów dla wąskiej grupy i objąć ochroną wszystkich pracowników oświaty. Mówię tutaj o nauczycielach. Natomiast jeśli chodzi o pracowników administracji i obsługi, mamy tutaj także część pracowników, którzy mają umowy na czas określony. Pracownicy ci wchodzą do zasobu kadrowego gminy Gryfino, do zasobu kadrowego oświaty i bez utraty zatrudnienia i bez przerwy w zatrudnieniu w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego z dniem 1 grudnia znajdą zatrudnienie w żłobku publicznym. Analizy, które przeprowadziliśmy wspólnie z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkoły i Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych wskazały na takie, nazwijmy wprost, patologie, jak utrzymywanie niektórych pracowników przez 6 lat na umowy na czas określony. Odchodzimy od tej praktyki. Stąd w ślad za wprowadzeniem ludzi do zasobu kadrowego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych poprosi wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych o opinię na temat przydatności do pracy i oceny pracy pracowników zatrudnionych na czas określony, ponieważ chcemy z pracownikami wiązać się po pierwsze na stałe, po drugie z pełnym zabezpieczeniem socjalnym i po trzecie bez tworzenia fikcji. Jestem o system spokojny, przede wszystkim w tym aspekcie ludzkim. Co do aspektu funkcjonowania placówek, warto też nadmienić, że gmina Gryfino w tym roku w wynikach na tle powiatu, województwa i kraju wypadła całkiem nieźle, a niektóre placówki osiągnęły także wyniki w poszczególnych dziedzinach powyżej wyniku krajowego. Ja się za bardzo do tych wyników nie przyzwyczajam i nie ogłaszam tego z jakimś hura optymizmem, dlatego że jest to spowodowane różnymi czynnikami i fluktuacja w tym zakresie jest też możliwa. Natomiast ta informacja myślę, że jest Radzie potrzebna, jest też potrzebna wszystkim pracownikom administracji i obsługi, jest też potrzebna nauczycielom. Ale mocno podkreślam również jedną rzecz. Standaryzacja i tak wchodzi w życie, ale wchodzi w życie z rozłożeniem w czasie, tak, żeby było zabezpieczenie socjalne wszystkich pracowników. Nie może być bowiem tak, Szanowni Państwo, że w jednej szkole w sposób uznaniowy, w tym samym zawodzie, w zupełnie niezrozumiały sposób jest x pracowników, a w drugiej jest kilka razy mniej, jedni się kompletnie nie są w stanie wyrobić z obowiązkami, a w innej placówce powiedzmy, mają dużo większą swobodę. I chciałbym, żeby Wysoka Rada wiedziała też, że standaryzacja nie oznacza wyłącznie zmniejszenia zatrudnienia. Ona oznacza zarówno zmniejszenie zatrudnienia w niektórych jednostkach, jak i zwiększenie zatrudnienia w innych, gdzie były ewidentne braki. Chcę też Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy od wielu lat wprowadziliśmy we wszystkich przedszkolach opiekę pielęgniarską do tej pory. Też tak nie było. Poszczególne przedszkola nie miały opieki pielęgniarskiej w znaczeniu instytucjonalnym i formalnym. Dziś 3 największe przedszkola będą miały opiekę pielęgniarską na pełny etat, natomiast 2 mniejsze przedszkola będą miały opiekę pielęgniarską na pół etatu. I to jest, myślę, znaczący postęp plus to, co w tamtym roku zostało także dokonane, czyli w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, czyli w przedszkolu numer 4, zwiększyliśmy pracę specjalistów, tak żeby powstrzymać odpływ dzieci z gminy Gryfino, bo było to zjawisko bardzo niepokojące. Wiecie Państwo, że dzieci, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych, wymagają wspomagania w ich rozwoju. Rodzice bardzo intensywnie się domagali tego. Wprowadziliśmy większą liczbę specjalistów, zmniejszyliśmy odpływ. I na to chcę zwrócić wyraźnie uwagę, żebyście Państwo mieli też tego pełną świadomość. W przypadku, kiedy nasze dziecko odchodzi do innej placówki na terenie innej gminy, gdzie na oświatę nie wydaje się tyle środków, co w gminie Gryfino, to nie przekazujemy tylko subwencji rządowej. Nie, nie. Przekazujemy subwencję rządową plus to, co średnio wydajemy ponad tą subwencję. Czyli de facto wpływamy na powiększenie budżetów innych gmin. Chcemy, żeby nasze dzieci chodziły do naszych placówek i jeśli już zdecydowaliśmy się, a zdecydowaliśmy się wiele lat temu, żeby poziom edukacji utrzymywać na odpowiednim standardzie, to chcemy, żeby to było w naszych jednostkach. Suma tych spraw powoduje, że proces postępuje, bo mamy niespełna 2 lata kadencji i tak naprawdę powołane dwie jednostki. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji możemy się pochwalić wyłącznie likwidacją placówki oświatowej. W tym roku powołaliśmy jedną placówkę oświatową i dwie placówki wychowawcze, bo gdybyśmy doliczyli seniora Wigora, który jest placówką nie tyle wychowawczą, co placówką opiekuńczą, to żłobek w istocie swej też jest placówką opiekuńczą, czyli łącznie trzy. Nie likwidujemy, a rozszerzamy. Netto w związku z tym powstanie, szanowni państwo, powstało kilkadziesiąt miejsc pracy. I chciałbym, żeby zarówno Wysoka Rada, jak i odbiorcy tej informacji no po prostu tak na to też spojrzeli. Mam nadzieję, że informacja jest wyczerpująca. Wiem, że wielu z państwa to mocno interesowało. Będzie także wspólny komunikat albo najpierw ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, pana burmistrza, o uzgodnieniu wszystkich aspektów, ponieważ postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego zostały w znakomitej większości uwzględnione. Nie wszystkie, bo nie wszystkie mogły być uwzględnione. I pani przewodnicząca, mam nadzieję, też to podkreśli. Natomiast wiele tych aspektów zostało uwzględnionych. Taki komunikat zostanie przygotowany. Będziemy także jeszcze informowali o naszych ustaleniach i decyzjach pozostałe organizacje związkowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Leszek Jaremczuk.
Mamy taką jedną informację, a zarazem zaproszenie. W imieniu Kapeli Ludowej Wełtynianka mam zaszczyt zaprosić na obchody 40-lecia, które odbędą się w dniu 11 czerwca, w sobotę 2016 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu, początek o godzinie 15:00. W programie występy kapeli ludowych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz inne atrakcje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się do głosu. Szanowni państwo, jeszcze tutaj króciutko. Sołectwo Pniewo i Żurawki serdecznie zaprasza na piknik rodzinny organizowany z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniu 29 maja w godzinach 14-18 na boisku sportowym w Pniewie. Do zapoznania jest w Biurze Rady odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie skargi kasacyjnej pana Andrzeja Wężowskiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odrzucające skargę pana Andrzeja Wężowskiego. Chciałbym państwa poinformować, że najbliższa sesja Rady Miejskiej, sesja absolutoryjna, planowana jest na dzień 30 czerwca 2016 roku. Nie widzę, żeby państwo się zgłaszali już do dyskusji. W związku z powyższym zamykam 23. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jest jeszcze szansa zobaczyć.